Betlejem Polski 2021 to temat naszego dzisiejszego spotkania. Przy mikrofonie ojciec Dawid Wilczyński. Serdecznie pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy tą wieczorną porą. Zapraszam do współtworzenia czasu naszego spotkania. Naszym gościem jest pan profesor Mieczysław Ryba, historyk, wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Panie profesorze, witamy na antenie Radia Maryja.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Taki przedświąteczny czas, czas, który sprzyja spotkaniom. Tych spotkań będzie pewnie wiele w tym uroczystym, podniosłym momencie Bożego Narodzenia i świąt z nim związanym. Zatem wiele też i sposobności, okazji do tego, żeby powymieniać się swoimi opiniami, zdaniami. Będzie też i sposobność do tego, żeby spotkać się z najbliższą rodziną, aby podejmować różnego rodzaju tematy. Oby to były jak najbardziej zbożne tematy, jak najwięcej pokoju. Niech będzie w czasie tych świąt jak najwięcej też i momentów takich, które będą nas łączyć, a nie dzielić. Tego, co dzieli, starajmy się unikać w czasie tych świąt, ale i tak na co dzień również. Ale to też sposobność do tego, aby podsumować ten mijający pomału 2021 rok. I temu też chcemy poświęcić te najbliższe dwie godziny na antenie Radia Maryja. Pierwsza część już za nami. Myślę, że również jakże interesująca dzięki panu profesorowi, który poczynił pewnego rodzaju takie resume w kilku aspektach tego mijającego roku, za co bardzo serdecznie dziękujemy, panie profesorze, a wszystkich, którzy są ciekawi, są zainteresowani, zachęcamy do tego, żeby sięgnąć do tej biblioteki Radia Maryja Telewizji Trwam, która zamieszczona jest na naszej stronie radiomaria.pl. Tam odnajdziemy nie tylko te dzisiejsze rozmowy, ale te, które są już od wielu, wielu, wielu lat na naszej antenie. Panie profesorze, za nami pomału pełen politycznych emocji, nagłych zwrotów akcji, rok, w którym po raz kolejny przyszło nam również mierzyć się z tą pandemiczną rzeczywistością. Ponadto ta jakże wielka, dla nas radosna uroczystość przenoszona, na szczęście ona dobiegła spełnienia, to znaczy beatyfikacja kardynała Wyszyńskiego oraz matki Czackiej. To moment jakże, myślę, że wybijający się w tym roku, jakże pozytywnie właśnie spośród tych różnych wydarzeń. Moment, który z pewnością wiele radości, wiele pokoju wlał w nasze serca, aczkolwiek też i sprawa tych przenosin i też tej liczby, prawda? O tym pan profesor także wspominał w pierwszej części naszego spotkania, liczby osób, które się zebrały na tej uroczystości, a kilka dni wcześniej na stadionie, to też pewnego rodzaju taki znak zapytania, no ale... Ale to także czas tego zmagania na granicy polsko-białoruskiej i całej tej otoczki i z tymi wydarzeniami związanej. Gdyby pan profesor miał poczynić pewnego rodzaju takie podsumowanie i spośród tych wszystkich wydarzeń wybrać jedno, zdaniem pana profesora, które w tym roku było najważniejsze dla nas, dla Polaków, które może właśnie było wydarzeniem, które zasypywało pewnego rodzaju podziały, bo to myślę, że jest jakże ważne i takich też wydarzeń chcemy szukać, które nas łączą, które sprawiają, że potrafimy usiąść przy jednym stole wspólnie. Czy takie wydarzenia w tym roku pan profesor odnotował?
Znaczy, to kwestia podziałów jest zbyt poważna, żeby jakimś jednym wydarzeniem je zasypać, bo one są realne, a nie tylko emocjonalne. Mówię tutaj chociażby o wspomnianym przez ojca wydarzeniu, czyli beatyfikacji prymasa Wyszyńskiego, z niezwykle ogromnym ciężarem gatunkowym tej postaci i tego wydarzenia, niosącym za sobą praktycznie tysiącletnie dziedzictwo tego, co zwiemy takim syndromem, taką zbitką Polak-Katolik. To jest treść przeolbrzymia w sensie kulturowym, religijnym, narodowym. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że rok wstecz mieliśmy do czynienia z tym marszem kobiet, czy strajkiem kobiet, marszami aborcyjnymi, które w istocie były manifestacją negacji chrześcijaństwa jako takiego, ataki na kościoły. Manifestacja promocji kultury śmierci, cywilizacji śmierci, o której mówił Jan Paweł II. To wszystko się ze sobą w Polsce zmaga. I teraz to nie jest tak, w moim przekonaniu, że my znajdziemy prawda, punkty wspólne, bo ich po prostu nie ma. Znaczy, my możemy o nich nie mówić, o tej konfrontacji, ale ona jest. To są dwa różne światy. Tu nie chodzi o ludzi, tu chodzi o ideę. Tu chodzi o wizję człowieka. To ta cywilizacja śmierci i cywilizacja życia się ze sobą ściera w każdym z nas, w każdej rodzinie, w każdej społeczności lokalnej, wreszcie w całym państwie i narodzie i w całej Europie. Żeby to Państwu zilustrować, na przykładzie takim, powiedzmy, ikonicznym, czy ikonograficznym. Zupełnie niedawno, kilka dni, kilkanaście dni temu, pojawił się w Warszawie, chociażby w wielu wielkich miastach Polski, spór o to, co ma być na samorządowych kartkach świątecznych. Kiedy przeglądaliśmy się tym kartkom świątecznym Rafała Trzaskowskiego, to nie tylko, że nie było tam Pana Jezusa, Matki Bożej czy Świętego Józefa, ale w ogóle nie wiadomo było, jakie święta czcimy. O co tu w ogóle chodzi? To wszystko komponowało się z wypowiedzią czy instrukcją jednej z komisarz do spraw równości w Europie, w Unii Europejskiej, która no, niby się cofnęła ze względu na krytykę, ale zalecała eliminowanie nawet imion Maryja czy Maria i Jan, eliminowanie właśnie nazwy takie jak Boże Narodzenie, w ogóle wszystko, co się z religią kojarzy, bo to może obrażać tych, którzy są niewierzący. To wszystko do złudzenia przypomina czasy komunistyczne, kiedy zamiast świętego Mikołaja był ten osławiony Dziadek Mróz, kiedy zamiast świąt Bożego Narodzenia mówiło się właśnie o jakichś świętach tych zimowych, a jak przychodziła Wielkanoc, to mówiło się o wiosennych, zajączki, prawda, kurczaki, jakby święto kurczaków, zajączków i bałwanów. Pytanie jest niezwykle fundamentalne, bo proszę zwrócić uwagę, ktoś powie o tolerancji, ktoś powie, że żyjemy w świecie, który no, jest otwarty na wszystkich. Jezus Chrystus jest postacią historyczną. Musimy, przecież zdajemy sobie z tego sprawę, przecież nie ma poważnego historyka, który by to podważał, ponieważ są i źródła pogańskie, i żydowskie, różne, które o tym mówią. Nauczanie Jezusa Chrystusa, Boga, ale przecież nawet jeśli ktoś nie uznaje tego, to jego nauczanie fundamentalnie przeorało cały świat w sensie pozytywnym, gdzie człowiek i jego godność została dopełniona, gdzie z miłości umarł na krzyżu, więc to są rzeczy od strony takiej nawet ludzkiej niewyobrażalne, to nieprzypadkowo erę liczymy od narodzin Chrystusa. I proszę zwrócić uwagę, że przychodzi Europa, która jest chrześcijańska, Polska, która jest katolicka i ni stąd ni zowąd nagle jest wyrzucenie tej rocznicy z przestrzeni życia, świętowania. Tak jakby tej postaci nie było, a ona była historycznie. To nie jest symbol, to jest postać historyczna. Te pozytywistyczne gadanie, że nie było Jezusa jako postaci historycznej, po prostu nie wytrzymują krytyki. Więc kiedy Unia Europejska w 2018 roku czciła w osobach chociażby szefa Komisji Europejskiej Jana Paula Junckera w Trewirze, w katedrze w Trewirze, tej starożytnej katedrze w Trewirze, czciła dwustulecie urodzin Karola Marksa, wszyscy się dziwiliśmy. Jak to? Karola Marksa, którego nauczanie zainspirowało komunistów, marksistów w Sowietach, w Rosji, w Chinach, na Kubie, w Wietnamie, w całym świecie i że doprowadziło to do śmierci dziesiątek milionów i setek milionów istnień ludzkich, zniewolenia niewyobrażalnego. To Unia Europejska czci narodziny takiej postaci, która wykreowała tak potworną ideologię. No niesamowita rzecz. Ale Unia Europejska wybrnęła, weszła w ten neomarksizm kulturowy, ten Marks mutuje na różne sposoby i to wolno było, mimo tego, że to przecież nas obraża, bo myśmy pod tą marksistowską ideologią wycierpieli. Cały tutaj Europa Środkowa, która jest członkiem Unii Europejskiej, nikt na to nie zważał. Pomnik postawiono za pieniądze chińskie, prawda, wielki pomnik Karolowi Marksowi. Tutaj mamy do czynienia z Jezusem Chrystusem, który się narodził i zmienił oblicze tego świata i wyklucza się go nawet z ikonografii. Nie wolno wspominać jego imienia, mimo tego, że czcimy przecież te święta, nie są świętami prezentów pod choinkę, tylko jest, są i rocznicą jego narodzin. I to jest to wielkie zmaganie, którego ten cały mój opis, czy ta sytuacja tylko ilustruje. I z jak poważną sprawą mamy do czynienia. To nie są żarty. Tu się rozstrzygają kwestie i przeżycia czy naszego narodu, czy w ogóle Europy jako takiej, w sensie kulturowym. I tu się rozstrzygają kwestie zbawienia. To są fundamentalnie ważne kwestie. Ja w pierwszej części audycji mówiłem o tej trosce, bo to jest kolejny rok takiej troski, czasem może nawet panicznej troski i zabiegów o to, ażeby nas ta zaraza tego COVID-a nie wykończyła w sensie fizycznym, bo wielu ludzi umarło, wielu ludzi cierpi, choruje. Natomiast w niezrozumiale mniejszym stopniu, niestety widać to też po niektórych ludziach Kościoła, w niezrozumiale mniejszym stopniu troszczymy się o to, ażeby ochronić nas, a szczególnie nasze dzieci, przed zarazą ideologiczną, która eliminuje Boże Narodzenie z naszej świadomości. W istocie eliminuje całą historię zbawienia, najważniejsze rzeczy, które się w historii świata zdarzyła, z przestrzeni naszego życia, życia naszych dzieci. I ta zaraza nas obchodzi w o wiele mniejszym stopniu. Czyli krótko mówiąc, to też mówiłem, dlatego troszkę jest to taka już arcyprzesadna, prawda, taki arcyprzesadny sanitaryzm w momencie beatyfikacji prymasa Wyszyńskiego i pełna otwartość, jeśli mówimy o meczu, który tam radował ludzi, bo był jak mecz, prawda, na Stadionie Narodowym. To są rzeczy, które pokazują, na jakie akcenty powinniśmy zwrócić uwagę. Mimo całej grozy takich różnych epidemii, które się pojawiają w sensie atakowania ciała, to ta epidemia, która atakuje duszę, jest po 100-kroć poważniejsza, po 1000-kroć. Więc w tym względzie to się wszystko jak gdyby wałkuje miele i jesteśmy właśnie w dobie jak gdyby takich zmagań, bardzo, bardzo poważnych. To nie są żarty. Tutaj prymas Wyszyński, jego beatyfikacja przecież jakoś opatrznościowa pokazuje nam wzór, do którego warto się odwoływać. Ja też wskazałem i chciałbym to powtórzyć. Jest pewna dyskusja, na przykład księży, kandydatów coraz mniej w seminariach. W jakim duchu ich kształcić? Czy wszystko zamykać tylko i wyłącznie do kwestii wykładu Biblii, prawda, różnych kwestii ściśle teologicznych, czy też zakorzeniać w kulturze, w której będą duszpasterzować. A ta kultura, w której będą duszpasterzować w przeważającej mierze, to kultura polska, łacińska. Więc to właśnie prymas Wyszyński z takiej kultury, w takim zakorzenieniu tkwiąc, a urodził się jeszcze podczas zaborów, więc doskonale rozumiał, co znaczy stracić Polskę, doskonale rozumiał, co znaczy czytać Sienkiewicza w tajemnicy, doskonale rozumiał, co znaczy nie móc w szkole uczyć się w języku polskim. Więc on to całe duszpasterstwo łączył z tym przekazem patriotycznym, bo dopiero we wspólnocie, w wierze przekazywanej z pokolenia na pokolenie, w obyczaju przekazywanym, katolickim, przekazywanym z pokolenia na pokolenie, ma się sukcesy coraz większe duszpasterskie. My wiemy, jak misjonarze takie problemy mają, żeby wykorzenić takie złe tradycje, czy złe obyczaje, które są niemoralnymi, znaczy opartymi o jakieś pogańskie różne kwestie, jakie to jest ważne, żeby schrystianizować kulturę. Nagle to wszystko przestaje być ważne, ważny jest COVID i ważny jest dialog nie wiadomo z kim i nie wiadomo na jaki temat. Proszę zwrócić uwagę, że ze światem, z cywilizacją śmierci nie ma dialogu. Żeby Państwu jeszcze przypomnieć, co padło ponad rok temu na jednym z kościołów, czy jednym z transparentów, kiedy napisano, że przepraszam, że to powiem, ale chodzi o to, żeby prawdę mówić, a nie chodzi o to, żeby słodzić nieustannie, bo to do niczego nie prowadzi. Ktoś napisał, że szkoda, że Maryja nie dokonała aborcji. Proszę zwrócić uwagę, z jakim ubluźnierstwem mamy do czynienia. I to jest cywilizacja śmierci. To proszę iść dialogować. Na jakim poziomie ten wiek? O czym my w ogóle mówimy? Więc to całe cofanie się i nieustanne, jak gdyby ta pedagogika wstydu, kiedy Kościół i duchowieństwo odgrywa tak fundamentalną rolę w życiu każdej z naszych rodzin, kiedy praktycznie jest obecny we wszystkich najważniejszych momentach, od momentu narodzin, zaraz idzie chrzest, poprzez małżeństwo, poprzez, prawda, czy nawet samą śmierć, gdzie też jest ksiądz, gdzie jest msza święta i tak dalej. We wszystkich najważniejszych momentach jest tak ogromne dobro za tym idzie, a my się jedynie czym jesteśmy w stanie zajmować nieustannie, to gadać o tej pedofilii, która oczywiście trzeba wyplenić, lawendową mafię trzeba wyplenić, to wiadomo, ale to nie jest istota Kościoła i jego posługi. I tutaj wydaje się, że kiedy przy tym wszystkim, przy tym Bożym Narodzeniu jesteśmy, proszę zwrócić uwagę, jak jest, wiemy co czcimy, jak rocznicę narodzin kogo, to i ten opłatek ma swoją rangę, to i ta wieczerza wigilijna ma swoją rangę, pasterka ma potężną rangę. Wszystko, cała ta obyczajowość przepiękna, którą tak kultywujemy łącznie z tą choinką, to wszystko ma swoje ogromne znaczenie, bo prowadzi nas do rozumienia tej wielkiej tajemnicy właśnie. To Betlejem polskie, czyli ten obyczaj taki wigilijny, prowadzi nas do tego Betlejem, który rzecz tego, które się dokonało i się dokonuje cały czas. Więc to są rzeczy, które przyjdzie nam bronić. To jest ta refleksja bożonarodzeniowa, że to przyjdzie nam bronić i za to trzeba będzie prawdopodobnie wiele płacić, czy szykan, czy prześladowań, czy różnych oskarżeń, oszczerstw. Taka jest rzeczywistość. W takim świecie realnie żyjemy. Im bardziej się to wszystko próbuje upudrować, skremówkować, tym mniej przygotowujemy ludzi, szczególnie młodych ludzi, do tego, co ich czeka. Bo świat, w którym my żyjemy, w sensie w kontekście geopolitycznym, czyli tak Europa czy Unia Europejska, zateizowała się w sposób niesamowity. Czyli jest w stanie zapominać i wymazywać narodziny, mimo że świętuje coś, a sama nie wie co, Jezusa Chrystusa, a jest w stanie publicznie za pośrednictwem władz najwyższych świętować i budować pomniki Karolowi Marksowi, który był ateistą, materialistą i na bazie którego powstały ideologie marksistowskie, neomarksistowskie, komunizm, który po prostu zrujnował życie wielu milionom, miliardom można powiedzieć ludzi. To są sytuacje, które dokładnie pokazują, w jakim świecie żyjemy i warto sobie to uświadomić. Był to czas trudny z powodu jednej i drugiej epidemii. No i oczywiście był to czas trudny z powodu tego, że geopolityka się rozchwiała. To nasze położenie między Niemcami i Rosją dało się przypomnieć. Ta pauza geopolityczna, kiedy Amerykanie dominowali w świecie praktycznie jako jeden byt, niemalże jak Rzymianie w czasach starożytnych na Morzu Śródziemnym. Oni w perspektywie globalnej te czasy odchodzą. Amerykanie się cofają, osłabli po różnych kryzysach, skupiają się na konfrontacji z Chinami, wycofują się z Europy i tutaj wchodzą nowe potęgi. Na powrót odbudowują swoją rzeszę, jak to powiedział Jarosław Kaczyński, czwartą tym razem. Niemcy. Przy czym ta Rzesza to niekoniecznie do trzeciej musi nawiązywać, jak myślą niektórzy, do Hitlera. Była pierwsza Rzesza w czasach średniowiecznych, Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego. Była druga Rzesza bismarckowska. Trzecia oczywiście ta hitlerowska, a czwarta może być jakimś połączeniem, czy neomarksistowska, czymś w tym rodzaju. No i oczywiście odbudowuje swoją imperialną potęgę Rosję, która chce wejść do gry europejskiej. Chciałaby takiego, jak ja to nazywam, to pierwszy raz to chyba mówię dzisiaj w programie telewizji Trwama, teraz na antenie Radia Maria, chciałaby czegoś w rodzaju świętego przymierza w Europie, czyli powrotu do ładu gdzieś po kongresie wiedeńskim z 1815 roku, kiedy car Aleksander I był jednym z głównych architektów równowagi sił w Europie, a później to święte przymierze, sojusz trzech cesarzy, który powstał, prawda, pod koniec XIX wieku, czyli Niemcy, Austria, Rosja. Wcześniej święte przymierze, gdzie Prusy, Austria i Rosja stanowiły pewien element stabilizacji w Europie, tego ładu takiego powersalskiego, i kiedy interweniowały tam, gdzie ktoś chciał ten ład zdestabilizować. Dlatego interweniują w tej chwili na granicy Polski i Białorusi, czy w Ukrainie, chcąc wejść do tego systemu. No i to są zapraszani przez Niemców poprzez Nord Stream 1, potem Nord Stream 2, poprzez to, że Niemcy blokują pomoc dla Ukraińców. Wiemy już teraz, że Angela Merkel blokowała w NATO pomoc militarną dla Ukrainy, która chciała się przed Rosją bronić. Cały szereg rzeczy nam się wyjaśnia. Nowa konstrukcja, która powstaje na Zachodzie, czyli to superpaństwo, szuka, czy znalazły już pewien led ideologiczny, który ma sklejać całą tę przestrzeń. Tym elementem ideologicznym jest rewolucja kulturowa, neomarksistowska, w wydaniu seksualnym, czyli rewolucja gender, w wydaniu prawda, kosmopolitycznym, czyli multikulturalizm, i w wydaniu ekologistycznym. I do tego to wszystko na tym tak zwanym Zielonym Ładzie ma się opierać, czyli dominacji energetycznej Niemiec nad resztą kontynentu. Tutaj wielkie siły się jak gdyby ścierają, chcą jak gdyby się spotkać, nas traktują jak strefę zgniotu, czyli coś jak w samochodach, gdy się dwa samochody zderzają, to ta strefa zgniotu jak gdyby jest po to, żeby była pewnym buforem, w pewnym momencie się spotkają i szukają tej równowagi sił. Bez takiej siły ducha, bez siły kulturowej, która nam pozwalała przetrwać najgorsze czasy, wreszcie bez siły państwa w różnych elementach jego funkcjonowania, no ten kraj nie ma przyszłości. Polska nie ma przyszłości, Europa Środkowa nie ma przyszłości. Dlatego tak wiele się dzieje dookoła nas, tak wielkie są próby ratowania tejże Polski na różnych płaszczyznach i tak wielkie są próby jej zniszczenia. Oczywiście można to w jakieś bajki te wierzyć, które są jakoś propagowane, to raz za razem one, te internacjonalistyczne bajki były opowiadane w XX wieku, w XVIII wieku. Ten, kto uwierzył, bardzo się pomylił. Targowiczanie uwierzyli w internacjonalistyczne bajki Carycy Katarzyny. To szło do rozbiorów, prawda, komuniści nasi polscy uwierzyli w internacjonalistyczne bajki Sowietów i my mieliśmy po prostu państwo niesuwerenne. Cały szereg przykładów historycznych można pokazywać. Wszystko to rzeczywiście prowadzi nas do tego polskiego Betlejem, tylko polskie Betlejem to jest przeżywanie świąt Bożego Narodzenia w naszym tradycyjnym obyczaju, z tym śpiewaniem kolęd, z tym łamanie się opłatkiem, wieczerza wigilijna, pasterka. Wszystko to ma sens wtedy, kiedy uznajemy, że Jezus Chrystus przyszedł na świat jako Bóg, jako Zbawiciel tego świata. Wtedy wszystko jest jak gdyby żywe i ta tradycja jest żywa, a nie tylko jakimś martwym tępym obyczajem. I ten naród zaczyna żyć, bo wie, gdzie są jego soki żywotne, wie, po co żyje. I każdy oczywiście też indywidualnie wie, po co żyje, jaki jest jego cel. No tutaj wydaje mi się, że w tym kontekście gdzieś te rozmowy, jeśli one mają być głębokie, a nie tylko takie płytkie uśmiechanie się. Rzadko nieraz się spotykamy w takim gronie rodzinnym, więc jak gdyby rozmowy na takie poważne tematy, chociaż często w też wesołej atmosferze, są istotne. Ojciec Krąpiec, świętej pamięci, ojciec profesor Krąpiec, bodaj największy filozof Polski, prawda, w tych najnowszych wiekach, mówił, że praktycznie w tych naszych polskich kolędach kryje się cała teologia, najważniejsze dogmaty. Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów obnażony i tak dalej. To są rzeczy, które pokazują najważniejsze kwestie związane z wcieleniem Syna Bożego, związane z niepokalanym poczęciem, związane z rolą Matki Bożej, świętego Józefa. Wszystko tam jest. Tam to nie są puste tylko i wyłącznie rymy. Wydawałoby się rymy nieraz częstochowskie, proste, ludowe, ale tam jest głęboka, ukryta treść teologiczna, bo na tych właśnie pieśniach, na tych kolędach nasi dziadowie, nieraz niepiśmienni, uczyli się katechezy. To była dla nich katecheza. Tam jest wielka mądrość. Ci, którzy układali te kolędy, wiedzieli, jaką to rolę ma spełniać. Żyć tym prawdziwym polskim obyczajem, który to obyczaj spięty jest w tym paradygmacie, który oferował prymas Wyszyński, czyli bycia prawdziwym Polakiem i prawdziwym katolikiem.
Betlejem Polskim 2021, temat naszego spotkania. Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękujemy za tę zarysowaną panoramę tego mijającego roku. W tym aspekcie najważniejszym, w tym aspekcie wartości. Serdecznie zapraszam naszych drogich radiosłuchaczy do współtworzenia dzisiejszych rozmów niedokończonych. Numery kontaktowe z Polski Północnej 56 655 23 55, z Polski Południowej 56 655 23 56. Dwa numery w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. Oraz dwa numery spoza granic naszej ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Naszym gościem jest pan profesor Mieczysław Ryba, historyk, wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. A nasz temat to Betlejem Polskie 2021. Już za chwilę zapraszam do współtworzenia czasu naszego dzisiejszego spotkania. Na zegarach zbliża się godzina 22. Na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych. Betlejem Polskie 2021 to temat naszego spotkania, a naszym gościem jest pan profesor Mieczysław Ryba. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Barbara z Mazowsza. Ja nie słuchałam całości wypowiedzi pana profesora. Słyszałam fragment w wcześniejszej audycji. która była dzisiaj i gwoli uzupełnienia, dlatego zaznaczam, że nie słyszałam, bo może ktoś to uzupełnił już, ale na wszelki wypadek ja chciałam poruszyć pewną sprawę. Otóż pan profesor wspomniał o pewnej fundacji, którą założył taki właśnie osobnik, że tak go określę, który mówił, że tam został molestowany i tak dalej, nawet do Rzymu pojechał, za to był bardzo przepraszany w tych najwyższych kręgach i tak dalej. Ale nie przedostało się teraz do świadomości publicznej to, że był sąd apelacyjny w Łodzi, wydał wyrok całkowicie uniewinniający tego kapłana. Ta sprawa się ciągnęła przez wiele lat. Wyobrażam sobie, co ten biedny kapłan musiał przeżywać. I w sądzie apelacyjnym w tym wyroku nawet zaznaczono, że wyrok, który skazał tego księdza wcześniej, nie opierał się na żadnych faktach. I nawet ten, że tak powiem, osobnik nie był w stanie udowodnić, że w ogóle był ministrantem w tym czasie. Zanim jeszcze sprawa dostała się do sądu apelacyjnego, to właśnie ten, nie wiem jak go nazwać, bo to nawet trudno nazwać, że to jakiś tam pan, prawda, bo to naprawdę już można tylko powiedzieć, że jakieś domy społeczne, przepraszam, żądał jeszcze 1 000 000 złotych od odszkodowania od tego kapłana. I teraz tak, to, że ten wyrok apelacyjny był w Łodzi, to nie nagłośniono w żadnych środkach masowego przekazu, nikt o tym nie mówi, prawda, sprawa ucichła, a to, że niejakoby miał kiedyś tam molestować tego właśnie osobnika, że tak powiem, to było nagłośnione i w ten sposób się niszczy opinię kapłanom. Ileś lat temu w Stanach Zjednoczonych to była taka cała akcja, że jacyś tam panowie przypominali sobie po latach, że byli molestowani przez kapłana, który już dawno leżał w grobie, nie mógł się obronić. Natomiast oni występowali do kurii w Stanach Zjednoczonych i kuria musiała wypłacać bająckie sumy odszkodowania. Faktem jest to, że w Stanach Zjednoczonych też było troszeczkę księży pedofilów, ale sprawa polegała na tym, że jedna z działaczek, która zapomniałam chyba Bella Dodd, o ile się nie mylę, w 1954 roku składała zeznania przez Kongresem Amerykańskim. Ona się nawróciła i przyznała się, że to była organizacja, która działała po to, żeby zniszczyć Kościół od środka i wysyłali do seminariów młodych mężczyzn, którzy w ogóle nie mieli powołania i nie byli wierzący, a wysyłali ich tylko i wyłącznie po to, żeby właśnie niszczyli Kościół i ich zadaniem było zajmowanie wysokich stanowisk hierarchii kościelnej. No i właśnie ta akcja cała tam tych pedofili i tak dalej, homoseksualistów, to właśnie wywodziła się z tych szeregów. Także jeżeli mówi się, że są jacyś tam pedofile, prawda, a zwłaszcza w Stanach, to musimy wiedzieć, jakie to były korzenie, że to byli ludzie w większości niewierzący i ich zadanie właśnie było niszczenie Kościoła. A jeżeli chodzi o tego kapłana tutaj w Polsce, prawda, to chyba była fundacja Nie Lękajcie Się, czy coś takiego, zbierał jeszcze ten gość pieniądze na właśnie, na żeby odszkodowania tym ofiarom rzekomych gwałtów dokonywanych przez księży, zbierał fundusze i tak dalej. To mnie właśnie dziwi to, że ten wyrok sądu apelacyjnego nie został nigdzie nagłośniony, nie przedostał się do świadomości publicznej. No więc to właśnie tylko tyle chciałam tą sprawę wyjaśnić, żeby postawić kropkę na D, ponieważ pan profesor wspomniał właśnie o tej sprawie tak delikatnie, nie wymieniając nawet jej nazwy, tej fundacji. Także dziękuję bardzo, szczęść Boże.
Dziękujemy, szczęść Boże pani Barbaro. Panie profesorze, prosimy.
No ten pan, który założył tę fundację i który oskarżał księdza Zdzisława Witkowskiego, to Marek Lisiński. Rzeczywiście był przyjmowany w Watykanie, jeździł z posłankami czy posłami lewicy, mówiąc, że jest pokrzywdzony, gdzieś tam jakieś różne są jego przeszłości, gdzieś tam niektórzy mówią, że ze służbami związane. Ta fundacja zbierała pieniądze rzekomo dla ofiar. No a rzeczywiście księdza publicznie zlinczowano, to znaczy uznano a priori, że jest winny. Proszę zwrócić uwagę, że i w prawie cywilnym i w prawie kanonicznym nikogo nie możemy uznać winnym, dopóki się mu winy nie udowodni. A to, jakie mogą być tutaj różne machinacje, żeby niewinnych ludzi również oskarżyć, to jest doskonały na to przykład. I to nie jest tak, że prawda, jeśli jest i kilku winnych, to poświęcimy też iluś niewinnych, bo w ten sposób oczyścimy Kościół. To jest nieprawda, wręcz przeciwnie, ta krzywda jest ogromna i tutaj od strony władz kościelnych i od władz państwowych, bo znaczy od nie władz państwowych, tylko od tego pana, który w ten sposób cynicznie grał. Więc zadośćuczynienie jest konieczne ze względu na sprawiedliwość. To absolutna rzecz. Natomiast można zdrowie stracić. No, znamy tę sprawę w Australii, kardynała Appella i tych fałszywych oskarżeń. Oczywiście są też prawdziwe, no to te prawdziwe trzeba wyjaśniać. Natomiast rzeczywiście dziwaczną jest rzeczą, że ktoś po kilkudziesięciu latach sobie przypomina swoje krzywdy i tu wtedy ani tu przedawnienia, ani niczego i niech ktoś udowodni swoją niewinność w taki sposób. Natomiast ja to mówiłem w kontekście innym, bo nie chciałem się tym zajmować, nie czuję się upoważniony, ani nie jestem fachowcem w tych sprawach, natomiast chodzi mi o to, że bo padło pytanie, prawda, jak reagować, jak zawalczyć o młode pokolenie, o to pokolenie młodzieży, bardzo takiej młodej i dzieci, które w tej chwili wpadły w taką modę rewolucji seksualnej i kulturalnej, w modę niechodzenia na religię i mówię, absolutnie tutaj padł pewien blady strach również na duchowieństwo, które nie chce się angażować w takie duszpasterstwo, żeby nie być oskarżanym o te różne bezecne rzeczy. Jeśli przyjmiemy tę narrację właśnie pedagogiki wstydu, czyli nie to, ile dobrego my od Kościoła utrzymujemy. My mamy taką bliskość kościołów i parafii, sobie nie zdajemy sprawy, jakie to jest szczęście, jak w wielu krajach, gdzie tych parafii i księży nie ma, jaka jest trudność praktyk religijnych, życia duchowego. Mamy to wszystko, zamiast to, i to jest niewyobrażalne wręcz dobro, zamiast tym dobrem się cieszyć, to tylko na tych złych rzeczach się skupiamy i nieraz wyolbrzymiając je nieproporcjonalnie i też bojąc się, czy kreując pewien strach, gdzieś są jakieś instrukcje do duchowieństwa, żeby uważało, nie spotykało się gdzieś w małych grupach z młodzieżą, bo to kreuje jakieś oskarżenia, no to w ten sposób rzeczywiście tę młodzież będziemy tracić. To w takim kontekście to pokazywałem, a tę samą sprawę jako przykład, że nie wszystko, co nam jest podawane, jest prawdą, że trzeba to badać, a nie przyjmować się, prawda, bo ktoś powiedział i wtedy człowieka wyeliminujemy z życia kościelnego, z życia duszpasterskiego, oplujemy, odebierzemy mu dobre imię, a tak jak pani mówi, a później gdzieś tam tylko w mediach prawicowych się o tym pisze, natomiast już ci, którzy opluwali, absolutnie niczego nie odwołują i w ogóle nie mają żadnych wyrzutów sumienia. To jest rzecz niedopuszczalna.
Rozmowy niedokończone na antenie Radia Maryja. Bardzo proszę, halo.
Halo.
Tak, słucham.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Piotr Stęcany, Polski. Pozdrawiam serdecznie ojca i szanownego gościa, pana profesora. W temacie podmywania konstrukcji głównej, jaką jest Kościół w konstrukcji państwa naszego, naszej ojczyzny, które na przestrzeni wieków trwało i są również uboczne inne metody w formie piątych kolumn. Tych kolumn, piątych kolumn jest kilka i one działają przeciw naszemu państwu. Tak w skrócie. A ta najważniejsza konstrukcja, jakim jest Kościół, no też są różne metody rozkładania od środka, no i od zewnątrz. I tak w ogólnym, że to powiem, zarysie. Ale bądźmy silni i bądźmy, żeby Wigilia Bożego Narodzenia i Boże Narodzenie nas umacniało, nas wszystkich i naszą kochaną ojczyznę. I tyle bym chciał powiedzieć, żebyśmy się pochylili i wpadli w chwilę zadumy, głębokiej zadumy nad losem naszej ojczyzny. Pozdrawiam. Z Panem Bogiem, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Pozdrawiamy również, panie Piotrze. Panie profesorze.
to trudno coś dodać. No, dziękuję za komentarz. Oczywiście nic innego tu nie będziemy dodawać, tylko taka zaduma czy taka refleksja powinna mieć miejsce też. Mi się wydaje, że wspominałem o tym, należy się też zachwycić tym wszystkim, całym tym naszym obyczajem, który towarzyszy świętom Bożego Narodzenia. To są rzeczy naprawdę przez stulecia kształtowane i tak dalej. Natomiast to, o czym pan mówi, że są piąte kolumny czy inne kolumny i że jest w tej chwili silny trend na wyeliminowanie chrześcijaństwa z Polski, no to nie ma najmniejszej wątpliwości. I to jest wprost deklarowane przez niektóre siły społeczno-polityczne wewnątrz i jest to deklarowane oczywiście na zewnątrz, w sensie konstrukcji, która chce być w tej chwili superpaństwem. Unia Europejska w różnych deklaracjach ideowych, Parlament Europejski wielokrotnie piętnował nas za to, że jesteśmy wierni moralności chrześcijańskiej. No i nie wygląda na to, żeby ten następny rok był inny.
11 minut po godzinie 22. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Moje imię Ewa. Dzwonię z województwa lubelskiego. Włączyłam radio. No już pół godziny słucham i cieszę się, że gościem w rozmów niedokończonych jest pan profesor Ryba, bo cenię go za takie krótkie nawet refleksje poranne. I mam pytanie do pana profesora, bo oczywiste jest, że jest walka z Kościołem, walka z Bogiem, to już jest oczywiste, ale jak, czy pan profesor zechciałby odnieść się do listu arcybiskupa Vigano, trzeciej osoby Watykanu, jak podchodzić do tego listu, na ile on jest wiarygodny i czy pan profesor chciałby się w tym temacie po prostu wypowiedzieć? Dziękuję bardzo. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, Pani Ewo. Panie profesorze.
Proszę pani, wiem, że arcybiskup Vigano pisze listy i jakąś refleksję snuje na temat kondycji Kościoła powszechnego. Nie wiem, czy ja znam ten ostatni list, pewnie to na osobną audycję i na tych warto zaprosić kogoś, kto jest znawcą życia Kościoła, pewnego kryzysu, który na pewno nasz Kościół przeżywa, zresztą w historii tych kryzysów przeżywał wiele. To, że mamy do czynienia z pewnymi procesami zeświadczenia, że mamy do czynienia z pewnym kryzysem takim dogmatycznym czy moralnym, to dla każdego, kto na Zachodzie zwłaszcza był w różnych krajach, to jest rzecz oczywista, że mamy do czynienia z kryzysem też duchowieństwa. Ale no to nie wiem, czy znam ten ostatni list, więc trudno mi było się do niego wprost odnosić. Nie taki też jest temat naszego tutaj, naszej audycji. Natomiast no rzeczywiście, jeśli mówimy o tym procesie takiego kryzysu, w którym też Kościół popadł, to absolutnie należy to widzieć i należy szukać dróg uzdrowienia go. Najpierw od strony takiej czystości nauczania wiary, czy dogmatycznej, później na poziomie moralnym, pewnej dyscypliny, również dyscypliny duchowieństwa. To wszystko jest niezwykle istotne. To jest jako historyk, tak jak mówiłem, różne były okresy takiej naprawdę daleko głębokiego kryzysu, jak w czasach herezji ariańskiej, potężnego kryzysu, który również myśmy przeżywali w czasach reformacji, gdzie praktycznie jak się ocenia w pewnym momencie w wieku XVI, to prymas i król i może kilku biskupów nie chcieli przechodzić na kalwinizm, a trend ten reformacyjny był niezwykle silny. Z tego żeśmy wychodzili. Natomiast Kościół jak gdyby po kryzysach się odnawiał, daj Boże, że i teraz tak nastanie. Natomiast co do szczegółowych spraw, które pani pyta, no to mówię, nie jestem znawcą i nie jest też temat audycji tak sprofilowany, żebym się mógł szczegółowo odnieść.
Betlejem Polskie 2021 to temat naszego spotkania. Halo, bardzo proszę.
Halo, halo?
Tak.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
przede wszystkim chciałem podziękować za wspaniałe
kogo
audycję.
Kogo witamy na antenie Radia Maria?
Henryk Antoni z Rybnika, ze Śląska. Chciałem podziękować i za zaproszenie pana profesora, którego równie cenię bardzo. Na równi jest takich parę osób, które najbardziej cenię, czyli pan minister Macierewicz, pan Ardanowski i pan świętej pamięci profesor Szyszko, który był. W każdym razie wracając do całej gospodarki energetycznej. Ja jako młody lekarz pracowałem na kopalni w poradni takiej zakładowej i 5 lat po prostu tam spędziłem i znam pracę górnika, jako że zjeżdżałem 3 razy w miesiącu na dół. Potem już długo już na kopalnią nie miałem nic wspólnego, ale wiem, o co to chodzi. I my mamy wspaniały węgiel. Mamy na 700 lat węgla na Śląsku. I słyszałem ostatnio, zresztą w Radio Maria była ta audycja, któryś z profesorów też mówił na temat tego, że Japończycy zrobili coś takiego, że po oczywiście Fukushimie odchodzą od atomu i będą budować 30 do 50 małych elektrowni, gdzie będzie gazowany węgiel, i będzie z tego węgla produkowany prąd elektryczny. Oczywiście wszyscy wiemy, że Zielony Ład to jest bzdura i kosmiczny jakiś taki kosmos, bo nie zawsze wieje wiatr i nie zawsze świeci słońce w naszym klimacie. Rozumiem, na Saharze to może być, natomiast u nas niestety nie. I teraz tak, dlaczego nasz rząd pozwolił się wkałapućkać w takie coś, że my mamy zamykać kopalnie? No przecież to jest idiotyzm rzadkiej klasy. To jest albo głupota i idiotyzm, albo bandytyzm. Jedno z dwojga. To, co tam proponują te urzędasy brukselskie i berlińskie. W każdym razie, a Niemcy otwierają kopalnie. A zamknąć kopalnię, zlikwidować kopalnię i otworzyć ją za rok, jak się okaże, że niestety to wszystko szlak trafił, to nie jest tak z dnia na dzień. Kopalnia musi być utrzymana, musi być odwodnienie, musi być utrzymany ruch i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I tak dalej. Także to nie jest tak, zamykam drzwiczki i wychodzę i wieszam kapelusz. To nie, no nie jest tak z kopalnią. I w związku z tym uważam, że a żyjemy w takim klimacie, w jakim żyjemy, gazu nie mamy, a na prądzie wszystko stoi. Jak teraz będzie lockdown i wysiądzie prąd, to nie pójdą komputery, nie pójdzie nic, nie będzie wody w blokach, nie będzie kanalizacji, nie będzie nic, jak prądu zabraknie. A może zabraknąć. A Austrii teraz słuchałem, jako że długo mieszkałem w Niemczech też i mieszkam też czasem, także tam Austriacy się szykują na po prostu blackdowny, że nie będzie prądu za chwilę i tak dalej, i tak dalej. To jest jakaś taka droga donikąd, uważam. Także myślę, że nasz rząd powinien bezwzględnie, ale to bezwzględnie postawić sprawę na węgiel, obojętnie są technologie, wszystko jest już, żeby ten, broń Boże, nie zamykać kopalń. Jak się kopalnie zamknie, to jest raz na zawsze. Jest, wrócić do tego to jest kilka przynajmniej lat, żeby nowe kopalnie otworzyć. To nie jest tak łatwo. A przestawić wszystko, a kadry, a maszyny górnicze, a kadry techniczne. Kiedyś, jak pamiętam, obok kopalni...
Panie Henryku Antoni, proszę o konkluzję wypowiedzi.
Konkluzja jest taka, że pod żadnym pozorem nie można się poddać, rząd nie powinien się poddawać dyktatowi debili europejskich.
Panie Henryku Antoni, bardzo proszę, aby nie naszej audycji nie sprowadzać do pewnego rodzaju tutaj wyrażeń, które nie przystoją ani miejscu, ani antenie, na której się znajdujemy. Bardzo proszę, zarówno w przypadku pierwszego sformułowania, które pan wypowiedział, jak i tego, które również w tym przypadku pan wyartykułował. Bardzo o to proszę, abyśmy troszczyli się również o język, którym się posługujemy. Mimo emocji, mimo też i serca, które wkładamy w to wszystko. Dobrze?
Dobrze. Wszystkiego dobrego życzę. Pozdrawiam jeszcze raz pana profesora i życzę wesołych, zdrowych, miłych świąt i błogosławieństwa Bożej dzieciny. Wszystkiego dobrego.
Również dla pana, panie Henryku. Panie profesorze, prosimy.
Pan Henryk poruszył bardzo ważną kwestię, to znaczy z jednej strony kwestia, to jest kwestia ideologii, tak? Bo
ten Zielony Ład jest pochodną tego ekologizmu tak zwanego, który ni mniej, ni więcej tylko stara się udowodnić, że funkcjonowanie człowieka, zwłaszcza w tej liczbie na Ziemi, jest obciążeniem dla Ziemi, w związku z czym trzeba wyzwolić Ziemię od człowieka. Oczywiście jest cały spór, nie nam go rozstrzygać, naukowy, na ile ocieplenie klimatu jest pochodną działalności człowieka, na ile naturalnych procesów, które w historii się odbywały wielokrotnie, bo te cykle ocieplania i oziębiania klimatu były w historii wielokrotne i wiemy, średniowiecze ciepłe, później ta epoka nowożytna zimna i to wszystko gdzieś się dzieje, też kultura się zmienia, to również tradycje w sensie żywnościowym, różnych rzeczy. Natomiast nawet jeśli patrzymy na dziś na badania takich racjonalne, no to sama cała Unia Europejska gdzieś 7-9% emisji dwutlenku węgla ma, co jest znikomą częścią w porównaniu z Azją, z Ameryką, w związku z czym nawet gdy wyzeruje swoją emisję, to się tu nic w atmosferze nie zmieni. Natomiast gdyby cała Ziemia, czy wszystkie państwa szły w tym kierunku, to się tam mówi o 0,5 stopnia w przeciągu tego stulecia można obniżyć temperaturę. No to są rzeczy, o które się naukowcy spierają, natomiast zaciekłość, jaką się to czyni i tempo w Unii Europejskiej, no pokazuje, że tu mamy do czynienia oprócz takiego czynnika ideologicznego z pewną chęcią stworzenia takich przewag czy dominacji tych, którzy mają te technologie, prawda, odnawialnych źródeł energii, z tymi, którzy opierają tę swoją niezależność energetyczną, tak jak pan wskazał, na tradycyjnych źródłach, czyli w tym wypadku Polski na węglu. Pamiętajmy, że tu nie chodzi o zanieczyszczenie atmosfery siarką, tylko tu chodzi o dwutlenek węgla, który na przykład rośliny potrzebują do tego, żeby dochodził proces fotosyntezy, o czym mówił nas profesor Szyszko i mówił, jak wiele zalesienia na przykład w Polsce powodują, że ten bilans jest lepszy. Natomiast tutaj ten przyspieszony proces likwidacji kopalń i ta presja, no jak mówię, ma do czego doprowadzić. No do tego, że gaz rosyjski, który będzie dostarczany do Niemiec, a Niemcy będą go redystrybuować, zarazem w okresie tak zwanym pośrednim będą z gazu tę energię wytwarzać, tak jakby dwutlenek węgla z gazu miał być lepszym dwutlenkiem węgla niż ten, który jest wytwarzany z węgla. No ale taka sytuacja jest mniej więcej kreowana. Później się mówi o wodorze, ale jeśli z gazu ma powstać ten wodór, to też będzie emisja dwutlenku węgla. Cały szereg rzeczy, które są tak niejasne, że za tym od razu kryje się pytanie, o czyje interesy chodzi. Więc ten Zielony Ład ma absolutnie doprowadzić do dominacji niemieckiej w perspektywie tak zwanej polityki energetycznej w Unii przy współpracy z Rosją. Czyli najbardziej fundamentalnej kwestii bezpieczeństwa ekonomicznego, czyli bezpieczeństwa energetycznego, układ niemiecko-rosyjski ma zapewniać tę stabilizację. To dlatego ja mówię o tym świętym przymierzu, które jest jak gdyby tworzone, czyli gaz i armia. Rosja daje gaz, sprzedaje Niemcom i w ten układ ma dawać stabilizację energetyczną i eliminować wszystkich tych, którzy chcieliby inaczej, w szczególności tutaj mamy na myśli Polskę. Proszę zwrócić uwagę, że Niemcy też chcą przeforsować w Unii, czemu się sprzeciwia Francja, że nawet zupełnie bezemisyjna elektrownia atomowa ma nie być ekologiczna. No to już w ogóle tam nie ma dwutlenku węgla, a jednak to ma być też ewentualnie wykluczane. To dokładnie świadczy o tym, o jaki tutaj układ chodzi. Natomiast pan pyta, czy stawia, dlaczego, jak rząd polski w tym wszystkim się zachowuje. Proszę zwrócić uwagę, że wedle różnych przecieków, jakie z Brukseli wychodzą, Unia nie tylko ma naciska na to, żeby tworzyć tą gospodarkę bezemisyjną, ale również ma cały plan nacisku na kraje zewnętrzne, jeśli chcą sprzedawać jakieś produkty na teren Unii Europejskiej, to będą one dociążane podatkiem, jeśli będą te produkty wytworzone z energii tradycyjnej, tam gdzie jest emisja CO2. Więc w tym sensie poprzez handel zewnętrzny chcą wymuszać na świecie, żeby ten świat szedł w kierunku tym samym, co Unia Europejska. Zapomniano, że Unia nie jest już głównym centrum gospodarczym świata. Europa się stacza. prowadząc tak absurdalną politykę, tak bardzo dociążając swoje gospodarki. Proszę zwrócić uwagę, że w tej chwili ta spekulacja na tych kwotach emisyjnych, która się dzieje na rynkach, doprowadziła do niewyobrażalnego podrożenia prądu i płacimy gigantyczne pieniądze za to. To się wszystko nie trzyma całości. W tej chwili Azja jest w rozkwicie, a nie Europa. Jedne Chiny są trzykrotnie przynajmniej większym rynkiem, nawet tym wewnętrznym w sensie konsumentów, niż cała Unia Europejska. W tym względzie to wymuszanie na zewnątrz pewnego dostosowania może być nieskuteczne lub tylko częściowo skuteczne. Więc Unia Europejska po prostu jak niemalże taki starzec, który już się nie rozmnaża, który nie ma dzieci, chce dożyć swojej starości poprzez taką właśnie dopuszczanie do rynku tylko tych, którzy produkują produkty z energii odnawialnej. No to jest taka konstrukcja, która może doprowadzić raczej do biedy i katastrofy gospodarczej tęże Europę. Natomiast my będąc, proszę zwrócić uwagę, częścią europejskiego gospodarczego obszaru, nawet gdybyśmy powiedzieli, nie pasuje nam to, co wy proponujecie, jeśli oni to uchwalą, to my nawet na rynek europejski nie będziemy mogli wypuszczać i sprzedawać produktów, które będą na węglu, na elektrowni węglowej oparte, czy z elektrowni węglowej wyprodukowane. To jest sytuacja ogromnego przymusu, który jest w tej chwili stosowany po to, żeby w pewnym sensie gospodarczo skolonizować środkową Europę.
Czas rozmów niedokończonych na antenie Radia Maryja, Betlejem Polskie 2021. Naszym gościem jest pan profesor Mieczysław Ryba. 26 minut po godzinie 22. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z tej strony Janusz z centralnej Polski. Ja chciałbym tutaj zwrócić taką małą uwagę właśnie w stosunku tutaj do... Pozdrawiam też od razu ojca prowadzącego i pana profesora. Chciałbym tylko zwrócić uwagę tutaj, że cała ta sytuacja, która dzisiaj się dzieje polityczna i gospodarcza w Unii Europejskiej, ja odnoszę ogromne wrażenie, że po prostu, już nawet nie wspominając, że społeczeństwa zachodniej Europy są już poddane silnej laicyzacji, ale najbardziej mnie smuci jako Polaka to, że Polacy sami po prostu idą tą samą drogą, po prostu tak po prostu ślepo, jak szły te społeczeństwa zachodniej Europy już tam 20, 30, 40 lat wstecz. Polacy powtarzają dokładnie ten sam błąd i sami na własne życzenie odcinają się od własnych chrześcijańskich korzeni i później, czy to będzie ideologia z Brukseli, czy tam z Berlina, czy to będzie ideologia Zielonego Ładu, czy na przykład laicyzacji, czy antykościelne jakieś ideologie, czy LGBT, że Polacy to wszystko za przeproszeniem łykają po prostu, jak po prostu, czy to będzie lansowane przez media liberalno-lewicowe, to Polacy to łykają i nawet się nie zastanawiają na tym, tylko wyczytają gdzieś tam na jakimś portalu jakiegoś tam właściciela niemieckiego po prostu jakiś tytuł dużymi literami i nawet się nie zastanawiają, jaki to może przynieść efekt, tylko tak to popieramy, bo to popierają wszyscy, a nawet nie ma zastanowienia, tak jak pan profesor przed chwilą powiedział, że Europa ubożeje i może być sytuacja za 20-30 lat, że na przykład faktycznie gdzieś tam Azja, czy na przykład nawet może jakieś rejony Ameryki, po prostu gdzieś tam Brazylia, Argentyna, Ameryki Południowej będą gospodarczo bardziej prężnie się rozwijać, a Europa, która już na przykład się starzeje i na przykład jest sytuacja, że gospodarczo to będzie po prostu coraz mniej rąk do pracy, po prostu będzie ubożała, ale dzisiaj się nie myśli w ogóle o tym, co będzie za 20-30 lat, tylko ślepo się podąża za jakąś ideologią, która po prostu ani nie ma żadnej podstawy, ani w ogóle żadnego celu, sensu, już nie mówiąc w ogóle o efekcie końcowym, bo efekt końcowy to będzie po prostu tragedia, bo jeśli się odrzuci Pana Boga, to bez Pana Boga w ogóle nic nie istnieje, nie mówiąc o przyszłości, ani o wieczności. Pozdrawiam i wesołych świąt życzę przy okazji szczęśliwego Nowego Roku.
Dziękujemy Panie Januszu, pozdrawiamy Panie Profesorze.
Patrząc na Europę, pamiętajmy, to jest taki półwysep, ten niekoniecznie największy Eurazji. Półwysep, który rozwijał się niezwykle dynamicznie, szczególnie od czasów odkryć geograficznych, ale to jest powiedzmy 500 lat. Natomiast wcześniej wcale nie było tak, że Europa, szczególnie ta Europa Zachodnia, że ona była centrum świata, na przykład gospodarczego, to się wszystko zmienia. Tak samo jak się zmieniło po II wojnie światowej, że to Stany Zjednoczone stały się dominujące, a nie kraje europejskie. Więc równie dobrze można sobie wyobrazić, że Chiny, które kiedyś były w wielkim rozwoju, że staną się takim centrum świata. Wtedy nie Chińczycy będą robić na Europejczyków, wytwarzać te różne rzeczy, ale Europejczycy na Chińczyków. Równie dobrze tak może być i to jeszcze za naszego życia. Wszystko zależy od tego, jak się prowadzi politykę, jak wygląda sytuacja demograficzna, wiele rzeczy. Natomiast to, o czym pan mówi, że jest ta laicyzacja, tak to trzeba jasno i powiedzieć, jest. Natomiast patrząc nawet po kościołach, po tej całej pandemii też ubyło sporo ludzi, młodzieży sporo. Natomiast załóżmy, że mamy do czynienia jeszcze z jakieś, powiedzmy, 1/3 przynajmniej społeczeństwa żyje taką pełnią życia religijnego i też rozumie pewne procesy, które są. Proszę zwrócić uwagę, jeszcze kilka lat temu w większości, prawie we wszystkich mediach, również mediach publicznych, nikt nie mówił o polityce niemieckiej twardej, nikt nie mówił o tych ideologiach, które nas niszczą. Gdzieś to wszystko się działo, ale było przemilczane. W tej chwili przynajmniej 1/3 narodu jak gdyby rozumie, co się dookoła niego dzieje. Kiedyś miałem też taką rozmowę z żoną, z przyjaciółmi, ale większość jednak nie rozumie, jest poddawana tym procesom, ulega tym procesom. Zgoda, ale tak samo było za czasów prymasa Wyszyńskiego w latach 50. Ale ta 1/3, jeśli się ostanie, powiem więcej, nawet 1/4, jeśli się ostanie w tej kulturze, w tej cywilizacji, w tej tradycji, w tym rozumieniu świata, czyli w tej prawdzie, wygra. Wygra, ponieważ w tym absurdzie nie da się żyć. W tym fałszu, który nie jest w stanie nawet rozróżnić kobiety od mężczyzny. Najbardziej elementarne rozróżnienie, jeśli bierzemy pod uwagę kondycję życia ludzkiego. Urodziliśmy się albo kobietami, albo mężczyznami. Oczywiście są różne choroby, ale sama natura jest taka. Jeśli nawet tego nie jest w stanie rozróżnić, jeśli nie jest w stanie rozróżnić dalej człowieka od zwierzęcia, w sensie porządku hierarchicznego, nie jest w stanie prostej konstatacji wyciągnąć, że człowiek jest stworzony jako pan natury, który ją uprawia. Jeśli zrównuje zwierzę z człowiekiem w tych ekologistycznych teoriach, to się nie utrzyma i tak się żyć nie da. Po prostu to zbankrutuje. Nie wiem ile, jak mówił Jan Paweł II w Pamięć i Tożsamość, nie wiem ile, czy ta jak narodowo-socjalistyczna ideologia tylko 12 lat to będzie trwało, czy ta jak komunistyczna, prawda, po II wojnie światowej 45 czy ileś. Tego nie wiemy, ale na pewno można 100% to upadnie, to zbankrutuje. Natomiast jeśli ostanie się taki trzon narodu, który będzie żył prawdziwie życiem polskim i katolickim, on wygra. I wokół niego przyjdzie, w oparciu o niego przyjdzie odrodzenie. Bo tam jest taka głębia i tych treści religijnych, i rozumu, i pewnych tradycji, i pewnej filozofii. Jeśli weźmiemy tą filozofię tomistyczną, którą Krąpiec ze szkołą lubelską, prawda, kultywował. Że to, czy cała tradycja prymasa Wyszyńskiego, Jana Pawła II, to wszystko wygra i tam i do tego będą wracać. Tylko po prostu ten trudny czas trzeba przetrzymać i po prostu w takim zdrowym, tradycyjnym nurcie, w pełnej wierze, no i życiu polskością całą piersią. I w tym sensie trzeba być optymistą. To nie chodzi o to, że rozumnych ludzi, którzy będą rozumieć, co się dookoła nich dzieje, że są przedmiotem manipulacji, będzie 100% czy ponad 50%. Wystarczy, jeśli będzie ich 1/4. To już jest bardzo dużo.
22:34 na zegarach. Na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych. Betlejem Polskie 2021. Naszym gościem jest pan profesor Mieczysław Ryba. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Dzwonię z południowej Polski.
Bardzo nam miło, możemy poznać pana imię.
Rafał. Chciałem tutaj się odnieść do jednej bardzo istotnej rzeczy. Mówimy tutaj o laicyzacji w Kościele, o tym, że po pandemii nie wróciło właśnie dużo osób. Ale popatrzmy na to też z tej strony, jak przyczynił się nasz rząd do tego. Tymi całymi lockdownami, z sensie takim, że osoby niezaszczepione mogą tylko wejść w 30%. Widzimy właśnie, jak nasz rząd działa. Jak działa właśnie, że przymusza właśnie osoby nawet bardzo, bardzo wierzące do tego, żeby przyjąć jakiś preparat. To jest nie fair wobec nas, Polaków i osób wierzących. Wobec nas, osób pracujących jako nauczyciele. To jest nie fair. A wśród nauczycieli jest naprawdę garstka bardzo dużo takich ludzi bardzo wierzących. To jest nie fair. Szczęść Boże. Dziękuję.
Pozdrawiamy, panie Rafale. Panie profesorze.
Myśmy o tym rozmawiali w pierwszej części audycji. Naturalnie można mieć pewne żale, zwłaszcza gdy bierzemy pod uwagę kwestie praktyk religijnych, opłaszczeń sanitarnych. Nawet je rozumiem. Przy czym no też rzućmy to porównanie. Na tle ogólnoeuropejskim wydaje się, że dzisiaj te obostrzenia, które są w Polsce, nie są największymi, a może jednymi z najbardziej liberalnych. Tu mówiliśmy też o tym, że my mamy taki gen wolności. Polacy mają taki potężny gen wolności, że im więcej jest takich nakazów, tym jest większy opór i praktycznie on jest nieprzełamywalny. Więc no cóż, no ja mogę więcej powiedzieć na ten temat. Też rozumiem tę presję. Pamiętajmy, że społeczeństwo i w tej materii jest strasznie podzielone. To znaczy w moich obserwacji takich, może nie badań, ale obserwacji takich w codzienności, ta część, może z pół narodu, która no prawda jest tak nastawiona, że tak powiem, covidowo, że żąda, wprost żąda obostrzeń daleko idących. Druga część, ta wolnościowa, wręcz przeciwnie. No i ten rząd gdzieś rzeczywiście między tymi dwoma grupami jakoś balansuje. No i czy to wychodzi, no to już ocena każdego z nas, no pan wyraził jak gdyby swoją ocenę. Sanitaryzm przesadny, kościelny, no rzeczywiście był bolesny, to nie ulega wątpliwości.
Czas rozmów niedokończonych na antenie Radia Maryja. Bardzo proszę, halo. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pochwalony Jezus Chrystus, Alina z diecezji świdnickiej. Przysłuchuję się tej audycji. Bardzo lubię Radio Maryja i bardzo lubię ją słuchać w różnych momentach, kiedy śpię, kiedy nie śpię, jak tam różnie bywa. Natomiast muszę powiedzieć tym wszystkim naszym panom, którzy przede mną się wypowiadali, bo jestem prostą dziewczyną i chciałabym tylko polecić jedną niesamowitą rzecz. Bardzo mi się podobała ta wypowiedź pana, który mówi, że wystarczy, że 1/4 tylko będzie czuwać. A ja chciałabym do tego dodać, żeby ci wszyscy, którzy na całym świecie, na całej kuli ziemskiej słuchają Radia Maryja, żeby włączali się jak najgoręcej w jedną taką audycję o godzinie 19:30 do 20:00, kiedy są modlitwy dzieci. Matka Boża wszędzie przekazywała przeważnie tylko dzieciom. Jak te dzieci w Radiu Maryja z całego świata, jeżeli mogą się dołączyć, bo ja słyszałam i z Anglii, i z Irlandii, i jeszcze skądś tam dzwonią i się modlą. Te modlitwy dzieci nas zbawią. I to jest może ta właśnie 1/4 całego społeczeństwa. Są dzieci, które już znam na pamięć, skąd dzwonią i o co będą się modlić, bo tak to jest. Ale są też nowe dzieci, które się modlą i módlmy się z nimi. To jest jedna z najpiękniejszych audycji w ciągu dnia, którą nie mogę nigdy przegapić. Zapchęcam i zapraszam, jeżeli ktokolwiek zbawić może nas i wybłagać u Matki Najświętszej miłosierdzie jej Syna, to tylko te modlitwy dzieci, jak one szczerze się modlą, 4-5 latek, 9-10 i to całe rodziny się modlą. Są to wielodzietne rodziny, czasem w podróży. Módlmy się z nimi i będzie dobrze. I nie martwmy się. Pan Bóg sobie ze wszystkim poradzi. Nie pozwoli sobie drwić ani z siebie, ani z matki jego syna. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pani Alino, pozdrawiamy. Panie profesorze.
No dobrze, to apel jak najbardziej słuszny, chwalebny. Tylko popierać to jak najbardziej. Modlitwa różańcowa jest tą, którą i prymas Wyszyński kultywował, zachęcał, sam modlił się na całym różańcu codziennie i był zwycięski, więc absolutnie pełna zgoda.
Bardzo proszę, halo.
Halo.
Tak, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus i Maria Zasydziewicza.
Teraz i zawsze. Prosimy o wyciszenie radio odbiornika.
Włączyłem właśnie.
Mamy przyjemność.
Jacek Holajda z Łodzi dzwoni.
Proszę, panie Jacku.
Chciałbym powiedzieć tylko tyle, że Jan Paweł II świętej pamięci, nasz ojciec święty, powiedział coś takiego, że powinniśmy wnosić do Europy nasze chrześcijaństwo, żebyśmy nie zapomnieli o tym, żeby wnosić do Europy, a my bierzemy w tej chwili z Europy to, co jest złe, a nie to, co jest dobre. Nie wnosimy tam nic dobrego. No, próbujemy wnosić, ale jesteśmy dalecy od tego. Natomiast tak, tylko to, nic więcej.
Pozdrawiamy, dziękujemy panie Jacku, panie profesorze.
No tak, próbujemy. Jednym z takich elementów myśmy to lekko nie docenili, bo przyszły te strajki kobiet, ale to orzeczenie Trybunału o ochronie życia, o ochronie dziecka poczętego, ono jest niesamowitym świadectwem w perspektywie Europy. Nie ma już drugiego państwa w Unii Europejskiej, które by miało takie prawodawstwo w ochronie życia dziecka poczętego. To oczywiście spotkało się z napiętnowaniem w Komisji Europejskiej, przez komisarzy europejskich, z napiętnowaniem przez Parlament Europejski, ale ludzie rozsądni w Europie, a jest ich sporo, przecież nie wszyscy są szaleńcami, ideologami i tak dalej. Oni jednak patrzą z nadzieją na Polskę. Proszę zwrócić uwagę na ludzie Kościoła, jeśli pojawiają się nawet w Radio Maryja czy w Akademii Kultury Społecznej i Medialnej, czy w ogóle w Polsce, patrzą na nas z jakimś podziwem, że jeszcze ocaliliśmy to, co w Europie było, no cóż, 50 lat temu albo i więcej, i co Europa zatraciła. Więc jesteśmy tą nadzieją dla takich tych racjonalnych czynników. Pamiętam, jak ostatnio minister Czarnek miał takie przemowę bożonarodzeniową dla środowiska prawda, Salviniego, tej jego partii we Włoszech, jak oni właśnie szukają takich punktów odniesienia. To jest nasza misja. Prawda, ksiądz Niżnik z Zachociny, który kult Andrzeja Boboli promuje, tak bardzo pokazywał właśnie tę misję Polski, że Polska ma ten element taki religijny utrzymywać jako wzorzec dla Europy. Jeśli Polska padnie, no to nie ma już innego punktu takiego odniesienia, więc w tym względzie wbrew temu, co się przypisuje nam, wbrew temu czarnemu PR-owi, temu hejtowi nieustannemu, tak naprawdę jesteśmy nadzieją dla Europy, może już ostatnią. Jeśli ten bastion padnie, no to mówię, to trudno szukać perspektywy duchowej dla Unii Europejskiej.
Rozmowy niedokończone na antenie Radia Maryja. Bardzo proszę, halo.
Halo, dzień dobry. Bogusław z Warrington.
Ja mam tylko
kilka takich spostrzeżeń. Mianowicie tutaj mówiliśmy o ideologii. Ktoś mówił o ideologii, że marksizm czy coś takiego. Musimy pamiętać, że ideologia to jest tylko coś wyższego, coś wymyślił, to jest ideał. Natomiast my ludzie nie jesteśmy doskonali i niestety to powoduje, że po prostu nigdy nie będziemy idealni. Człowiek kieruje się emocjami i to bardzo potężnymi, silnymi emocjami, jak poczucie winy, zazdrość, pożądanie. I to powoduje, że spadają ludzie po prostu nawet na tych najwyższych szczeblach, spadają w dół. Po prostu idą za tymi emocjami. Natomiast co do węgla, też jestem za tym, żeby ten węgiel po prostu dalej wydobywać. Ja się zastanawiam, czy nie opłacałoby się robić ropy z węgla. Przecież już Hitler chyba w Policach robił ropę naftową z węgla. Przecież to jest węglowodór. Takie ciekawe pytanie. A co do dwutlenku węgla, to przecież pamiętamy z historii i z geologii, że były wcześniej już o wiele większe w atmosferze o wiele większa ilość dwutlenku węgla i wszystko było ok. I teraz tak samo, to jest po prostu jakaś taka nagonka. Dziękuję bardzo. Króluj nam Chryste.
Zawsze i wszędzie. Dziękujemy. Panie profesorze, prosimy.
Czy to, że człowiek ma naturę po grzechu pierworodnym upadłą i że jest skłonny do tego upadku, skłonny do grzechu, to jest rzecz oczywista. Natomiast problem ideologii jest taki, że nie mamy tutaj do czynienia z zachętą do pójścia do kratek konfesjonału nawrócenia, tylko mamy do czynienia z całą teorią, z całą wizją świata, wizją człowieka, a nawet koncepcją zbawienia, która mówi, że grzech jest czymś dobrym. Czy to nie jest żadne zło, ani żaden upadek. I teraz tego typu konstrukcja funkcjonuje niemalże jak nowa religia i chce zwalczać inne religie, no w tym wypadku religię chrześcijańską, która jest konkurencją. Będzie, oczywiście w perspektywie takiej wiary chrześcijańskiej możemy powiedzieć, tak jak Jan Paweł II, że cywilizacja życia i cywilizacja śmierci walczy ze sobą. No oczywiście gdzieś jest ten diabeł w tle, to tak to trzeba czytać. Natomiast jeśli ludzki umysł zostanie owładnięty jakąś ideologią, jakimś fałszem i człowiek żyje wedle tego fałszu, to proszę zwrócić uwagę, że wielu hitlerowców w dobrej wierze, znaczy w dobrej cudzysłowie, ale w imię tej ideologii było w stanie popełniać ogromne zbrodnie. Nie, że coś zarabiali na tym, po prostu w imię realizacji pewnego rasistowskiego celu był też wielu takich komunistów. I to jest coś, co opętuje umysły, można by powiedzieć. I jeśli wyrzucamy rozum ten, prawda, i prawdę i wyrzucamy chrześcijaństwo, w to miejsce przychodzi coś nowego i coś, co no, tworzy cały system nihilizmu pewnego. Ta ideologia najnowsza jest ideologią nihilistyczną, tak jak mówi ksiądz profesor Gus, czyli jest bardzo silna negacja samego bytu człowieka jako takiego, wszystkich relacji, w które człowiek wchodzi. To jest bardzo niebezpieczne. Natomiast kwestia jest taka, no możemy różne tam, czytamy różne opracowania takie czołowe na temat węgla, możliwości jego przetwarzania. Problem wydaje się nie taki, tylko problem jest taki, czy my jako państwo jesteśmy w stanie wytrzymać przepotężny napór tych sił, od których jesteśmy handlowo uzależnieni, bo w głównym obiegu gospodarczym z Unią jesteśmy. Więc Niemcy wykorzystują wszystkie mechanizmy w Unii, ażeby zblokować tego typu możliwość. Oczywiście z polskiej perspektywy pojawiała się nadzieja, że w zamian za to będziemy otrzymywać jakieś fundusze, które pozwolą nam na transformację energetyczną, nie wiem, wybudować elektrownię atomową i tak dalej. Natomiast problem jest taki, że Unia tego nie chce. To znaczy Unia nakłada na nas kary finansowe, blokuje możliwość wypłaty środków, straszy kolejnymi sankcjami, chce wymienić rząd na sobie powolny, a więc nie ma tutaj rekompensaty za to. I tutaj jest no, taka gra, no, bardzo bym powiedział ostra. Gdyby patrzeć na proporcje sił, to co z tego, że znaczy, jak Dawid i Goliat, no Dawid ma rację. Oczywiście w tej opowieści biblijnej Dawid wygrał, ale no taka jest proporcja sił między nami a Brukselą.
22:49. Halo, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Witam ojca prewodzącego i pana profesora. Ja chciałam powiedzieć, że...
To się do nas dozwonił.
Ja słucham już od dawna tej audycji. Jeszcze jak był profesor Sokołowski, się tam ci właśnie się wypowiadali, Jędrusik, I oni właśnie mówili też o tym, że można ten węgiel przerabiać właśnie na gaz, ale przede wszystkim te całe CO2 przecież jest potrzebne, a w ciągu jednego dnia mówili, wulkany i oceany wytwarzają więcej CO2 jak świat w ciągu roku. Także to jest wszystko fikcja. Ja patrzyłam nawet w telewizji, tam był program. Z całego świata wypowiadali się profesorowie i nie ma żadnego, Reksiu, żadnego ocieplenia globalnego. Już na 50 lat temu straszyli tym globalnym ociepleniem. Katastrofa miała być już dawno i jakoś tej katastrofy nie było. Także to jest taka fikcja. Po prostu to jest haracz, płacimy. I nic więcej po prostu. To jest, oni pokazywali, jak oni sobie samolotami jeżdżą i to, te pieniądze, co my płacimy za CO2, oni nie wiadomo na co przepuszczają te pieniądze, a te pieniądze powinny iść no to w sumie na gospodarkę, nie? Jak już tych państw, którzy żeby po prostu... Zresztą te no, elektrownie, co są na węgiel, to chodzi o to, żeby ten azot na większą temperaturę, nie? Żeby to ten azot spalić. A CO2, jeszcze było mówione, że można wyłapywać i paliwo robić z tego CO2 właśnie. Także to wszystko jest takie kombinowanie, tylko jakby te państwa tutaj wszechradzkie, żeby zniszczyć, a właśnie te imperia sobie pobudować, to wszystko robią, wszystko na odwrót, wszystko niszczą, po prostu to co dobra. Zresztą ci politycy, co niszczą Polskę i takie pieniądze biorą z naszych podatków, w sumie to za to, że niszczą Polskę? Ja nie wiem, jak to w sumie, to już chyba Pan Bóg musi zadziałać, tutaj, bo już te znaki się bardzo wypełniły, to chyba już, to ja nie wiem, ale to oni już nie powinni już dłużej rządzić, a powinni być uwięzieni za to, co robią, w sumie co zrobili z tego szkody, ta Platforma i Lewica, te, także, halo?
Dziękujemy, pozdrawiamy serdecznie.
Dziękuję, Bóg zapłać.
Panie profesorze.
Znaczy, żeby zrozumieć mechanizm, otóż gdybyśmy posłuchali, jaką teorię, jakie ideologie wręcz tworzyły państwa kolonialne w XIX wieku, z jakiego to powodu zajęły kolejne obszary Afryki czy Azji, to za każdym razem były to kwestie humanitarne, że cywilizacje, prawda, tą zachodnią białego człowieka rozprzestrzeniają i podnoszą ten, prawda, dziki lud na wyższy poziom. A w istocie chodziło o wyzysk. Taki dosyć prymitywny wyzysk surowców, pracy, siły roboczej i tak dalej, i tak dalej, tych podbitych krajów. Oczywiście dzisiaj nie mamy do czynienia z epoką kolonialną, to już jest nie do utrzymania. A poza tym nie byłoby zbyt kosztowne, tylko z takim neokolonializmem. I teraz, żeby wyzyskiwać kraje słabsze i nie dopuścić do tego, że na przykład u nich, jak jest tańsza praca, to mogą wyprodukować, albo tańsza energia, to mogą wyprodukować tańsze produkty, które na rynku w wolnym obrocie handlowym znajdą nabywcę, a przez to te kraje z biedy będą się dźwigać, tylko obciążamy ich różnymi ograniczeniami. No jeśli to nie są ograniczenia jeszcze celne, to różnymi, prawda, na przykład opłatami emisyjnymi za emisję CO2 albo po prostu innymi kwestiami, które doprowadzają do takich oto sytuacji, tak, że one nie są w stanie konkurować na rynkach i w ten sposób są dalej wyzyskiwane. Poprzez zalew, prawda, produktów, które są wytwarzane w tych krajach bogatszych, czy są różne inne techniki. Czyli dociążamy poprzez to, poprzez jakie mechanizmy? No jeśli ktoś ma dominującą pozycję w Unii Europejskiej, to on w tej Unii Europejskiej, jeśli jest cyniczny i silny, nie jest w stanie narzucać takie rozwiązania, ażeby słabszy się nie dźwignął. Czyli na przykład jeśli były po 89 roku i dalej, kiedy wchodziliśmy do Unii w 2004, to mówiło się, że jest wolny rynek i nie można prowadzić do ochrony naszych firm, które upadały, no bo nie sobie radzą na wolnym rynku. kiedy po kilku latach polskie firmy transportowe zaczęły na rynku europejskim po prostu zdobywać coraz większe przewagi, to ni stąd, ni zowąd pojawiły się dyrektywy Komisji Europejskiej o pracownikach delegowanych, tak ażeby nasze firmy transportowe nie dominowały na tym rynku i wtedy nie ma wolnego rynku, tylko trzeba po prostu dociążyć te firmy, zblokować je podatkowo, tak, czy obciążeniami finansowymi, ażeby nie były konkurencyjne. No na tym polega neokolonializm, że się wykorzystuje mechanizmy o wiele bardziej subtelne, ale w istocie o wiele twardsze, bardziej brutalne, czy takie ograbiające niektóre narody i państwa z ich możliwości rozwojowych. To proszę zwrócić uwagę, tyle lat minęło epoki kolonialnej, a kraje te kolonialne afrykańskie ciągle są potężnie zadłużone, ciągle panuje w nich głód, ciągle bieda niesamowita i nic się wiele nie zmieniło. I to wielokrotnie papieże na to zwracali uwagę, że tak, że ten neokolonializm jest po prostu nieraz gorszy jak ten kolonializm klasyczny. Musimy sobie zdawać sprawę, w jakim realnym świecie żyjemy. Tak to realnie wygląda. To jest bardzo skomplikowany i proces, ażeby się z tego wydobywać. Nade wszystko musi być świadome społeczeństwo. Proszę zwrócić uwagę, że nasze społeczeństwo, hodowane przez media liberalne przez wiele, wiele lat, urosło w przekonaniu, że Unia Europejska daje nam pieniądze za darmo. A te pieniądze, które napływały, po pierwsze częściowo szły z tych składek, które żeśmy wpłacali. Po drugie, były jako subwencje w zamian za dostęp krajów zachodnich do naszego rynku, czyli do tego, że upadały nasze przedsiębiorstwa, towary europejskie żeśmy kupowali, więc to była jak gdyby rekompensata poniekąd. Ale co nam z rekompensaty, skoro przedsiębiorstw nie mamy produkcyjnych? Więc zwróćmy uwagę, że to było coś za coś. Nikt tego nie tłumaczył, tylko mówił jak niemalże uzależniał społeczeństwo od takiego myślenia. W tym sensie społeczeństwo tak wyhodowane, że Bruksela za darmo daje pieniądze, w momentach konfliktowych, kiedy rząd polski stawał w konflikcie z Brukselą, to społeczeństwo stawało po stronie Brukseli. Ten nasz taki naiwny euroentuzjazm, infantylny euroentuzjazm był wbrew naszym interesom. I do dzisiaj tak jest. I to jest sytuacja, z której trzeba się wydobywać. To po prostu opisywać rzeczy, jak one wyglądają realnie. Na szczęście już te różne szkoły geopolityczne w Polsce już zaczynają opisywać rzeczywistość wedle tego, jak to realnie w świecie wygląda. Już przestajemy być coraz bardziej takimi dziećmi naiwnymi do tego, żeby ich prosto tylko wyzyskiwać. Ale no niestety to jest proces, który to boli. To jest bolesne. Spojrzenie wprawdzie, jak wyglądają nasze relacje z sąsiadami, jest bolesne, ale tylko prawda daje szansę wyzwalania się.
Halo, prosimy.
Halo, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Piotr z Kielc. Takie jedna, dwie uwagi do tego, co zostało powiedziane. Mianowicie, jeżeli chodzi o politykę energetyczną z Brukseli, czy w zasadzie Niemiec, to ja uważam, że należy ją odczytywać, tak jak tutaj pan profesor już wspomniał, jako narzędzie do zdominowania krajów, które oparły się tej unifikacji europejskiej, które za pomocą euro, bo euro już zdominowało przykład Grecji czy mniejszych krajów, podporządkowało całkowicie te gospodarki Niemcom. Natomiast kraje takie jak Polska czy Francja, która jest jeszcze tym dużym partnerem, oparte na węglu czy na energetyce atomowej, można je właśnie w ten sposób podporządkować po kolei, nie wszystkie na raz, tylko po kolei. Niemcy nie są naiwni i kiedy już zostanie ten proces zakończony, wtedy te wszystkie absurdy oczywiście w jeden dzień zlikwidują i przejdą do normalnej konkurencji z innymi potęgami. Druga sprawa, duże aktywa zagraniczne w Polsce to są po prostu media. Media i miliony słuchaczy, którzy poddani są w zasadzie są bezbronni. Tak patrząc na koncerny medialne, one stosują naukowe metody manipulacji i człowiek, który nie jest specjalistą od mediów, nie jest w stanie w zasadzie wyłapać tego wszystkiego i się obronić. Już o tym pisał ksiądz biskup Lepa, specjalista od tych spraw. Myślę, że tutaj co możemy zrobić? Myślę, że można by po prostu wprowadzić w szkołach przedmiot bardzo ważny pod tytułem nauka krytycznego czytania czy odbioru tekstów, odbioru mediów. To byłoby potężne narzędzie w zasadzie do tego, żeby zlikwidować takie wpływy, na które w tej chwili nie mamy żadnego wpływu. Jesteśmy bezbronni. Dziękuję bardzo, to wszystko.
Dziękujemy, panie Piotrze, panie profesorze.
Chcę zwrócić uwagę, jak te próby repolonizacji mediów lub tak zwana ustawa, zwana Lex TVN, jaką wrzawę międzynarodową wywołuje. Dlaczego? No bo, tak jak pan wskazuje, dominacja w przestrzeni medialnej, to nie chodzi tylko o media tradycyjne, to też jest cała przestrzeń internetu, mediów społecznościowych. Dominacja w tym względzie zapewnia władzę. I wtedy rzeczywiście, kiedy pojawiają się pewne manipulacje, ba, kiedy ktoś chce sprzedać pewne produkty, wywoływać pewien lęk, strach lub sztuczne potrzeby, to jest niesamowita władza. W tym względzie inwestycje w tej przestrzeni się absolutnie zwracają. No i jeśli mamy do czynienia ze zdrowym organizmem państwowym, no to on się oczywiście broni przed takimi zewnętrznymi wpływami. Wiemy, jak to jest w Polsce i jak trudno się z tego wyzwalać i jak mocno ten czynnik międzynarodowy reaguje, jeśli cokolwiek by w Polsce rząd chce zmienić w tym zakresie. Proszę zwrócić uwagę, że cały czas mamy dominację mediów lewicowo-liberalnych, a mimo to jest tylko w pewnym segmencie. Te publiczne media mają inną opowieść, inny przekaz, ten prawicowy, a mimo to jest to uznawane jako opresja, jest to uznawane jako coś niedopuszczalnego. Chociaż kiedy popatrzymy na całą tą przestrzeń szeroko rozumianych mediów, to te lewicowo-liberalne są dominujące. Ale tu nie chodzi o to, że są dominujące, tylko żeby w ogóle nie było alternatywy. No tak ten świat wygląda. W tym względzie jest on równie brutalny jak w tych kwestiach, które opisywaliśmy w przestrzeni energetycznej.
Na zegarach minuta po godzinie 23:00 na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych. Betlejem Polskie 2021. Naszym gościem jest pan profesor Mieczysław Ryba, historyk, wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Akademii Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu. Już za chwilę powracamy, aby kontynuować czas naszego spotkania.
Już tyle dni, już tyle lat, życie upływa w beznadziei pełnej trosk.
Już brak nam sił i wiary brak, tak wiele razy zakpił z nas przewrotny los.
Gdy w sercu lęk, gdy w duszy mrok, trudno nadzieję mieć na nowe, lepsze dni.
Lecz trzeba nam dziś mimo to w przyszłość uwierzyć i marzenia zmienić w czyn.
Błogosław nas na nowe dni, na te znane znane. Co nas czeka, tego nie wie nikt. Czy nie powrócą troski te niechciane? Pobłogosław, Panie, nas w ten czas, Twoją mocą wesprzyj nas.
tak wiele już przebrzmiało słów, tyle obietnic danych nie spełniło się.
Jak wierzyć więc, jak ufać znów, kiedy się nie wie, co przyniesie nowy dzień?
Niełatwo jest uwierzyć, gdy prócz rozczarowań dał nam los niewiele tak.
Lecz trzeba nam wciąż naprzód iść, by znaleźć szczęście, tego nam tak przecież brak.
O, błogosław nas na nowe dni, na te znane i nieznane. Co nas czeka, tego nie wie nikt. Czy nie powrócą troski te niechciane? Pobłogosław, Panie, nas w ten czas, Twoją mocą wesprzyj nas. Pobłogosław nas na nowe dni, na te znane i nieznane. Co nas czeka, tego nie wie nikt. Czy nie powrócą troski te niechciane? Pobłogosław, Panie, nas w ten czas, Twoją mocą wesprzyj nas.
Na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych. Temat naszego spotkania: Betlejem Polskie 2021. A naszym gościem jest pan profesor Mieczysław Ryba, historyk, wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Bardzo proszę, halo.
Dobry wieczór, niech będzie pochwalony Jezus Maria i zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Wspaniali Państwo, witam pana profesora, ojców wspaniałych.
My również witamy pana.
Zbigniewa Skrzydyna.
Bardzo proszę, panie Zbigniewie.
Przysłuchuję się, no już od początku tak właściwie, dużo tematów jest poruszonych. Tak to co mi utkwiło troszeczkę tak w pamięci, tak na szybko, że padło też tam od jednego ze słuchaczy, że mamy do czynienia z kryzysem Kościoła i duchowieństwa. Ja mam inne zdanie. My mamy do czynienia z kryzysem społeczeństwa. Kościół ma się mocno, Kościół jest silny, Kościół przetrwa, ale to, co się dzieje ze społeczeństwem właśnie, tak z autopsji. Wróciłem dzisiaj po pracy i widzę właśnie, jadę samochodem, słucham Radio Maryja, piękny spokój, lubię to, uspokaja mnie to. Ale widzę po bokach ludzi, pędzą, nie wiem za czym. No trzeba kupować, szaleć, jeszcze więcej. Boże mój ukochany. I tak, czyli reasumując, to nie jest kryzys Kościoła, tylko kryzys społeczeństwa. Ale jeśli się odniesiemy, proszę Ojca Wspaniałego, chociażby do katedry Notre Dame, gdzie została podpalona, bo tam nie ma co ukrywać. Teraz tam mają się znaleźć jakieś tam wizerunki ekologiczne o zwierzątkach i tak dalej. No my zwierzątka wszyscy szanujemy, normalni ludzie to szanują. Ja mam psa i ja go kocham jak każdego członka rodziny. To zaczyna wszystko dziwnie wyglądać, tak? To, co powiedział profesor Ryba, jesteśmy w jakimś takim dzisiaj, no Europa no, zmierza, tak, do katastrofy. Europa się stacza, bo tak chyba takie był tam jedno ze zdań. Jeśli my, ta federalizacja Europy, no to my, upraszczam, mówię potocznie, ale będziemy chodzić kanałami. My katolicy, tak? Ja byłem na takim filmie przepięknym Chrystiana bodajże. Film dotyczył dziecka meksykańskiego, który za wiarę się nie wyrzekł wiary i zginął. To było w Meksyku, to było niedawno, to było bodajże 40 lat temu. A 40 lat, co to jest, nie? Czyli tak, czyli czeka nas jakaś tam katastrofa, nie? Nie wiem, bo też poruszyłem kilka wątków, nie wiem, czy ojciec pozwoli, żebyśmy jakąś otworzyli dyskusję, czy ad vocem, ale no, chciałem tylko to powiedzieć, podsumowując, że kryzysu Kościoła nie ma, jest kryzys społeczeństwa, czyli wysyłamy, o właśnie, ja wysyłam kartę świąteczną. To jest rzecz dosyć ciekawa, chociaż dla was ojców to wszystko jest wiadome, bo wy macie potężną wiedzę. Wysyłam kartkę z Jezusem, Betlejem, tak dalej. A ja dostaję kartkę z zagranicy i proszę mi uwierzyć. Piesek i w takim kapturze tam Mikołaja czy coś, nie? No ja odpisałem dla mojej rodziny za granicą, bo to się wszystko dzieje w Anglii, że życzę wam, że niech was Pan Jezus błogosławi, Syn Boży, Duch Święty. No zobacz, jaka będzie reakcja. Ale do czego zmierzam? Oni mi wysyłają na święta pieska, bo nie wolno Jezusa wysłać i Matki Boskiej. Nie wolno, bo mam ekologia, piesek w kapturku. Proszę ojca, proszę, ja wiem, może będziecie się śmiać z tego, chociaż ja myślę, że znacie ten temat, nie? Albo tych widokówek tam z Poznania, z Warszawy, z tych tak zwanych dzikich świąt. Nie?
Panie Zbigniewie, dziękujemy. Już wiele tematów tutaj pan poruszył, bardzo ciekawe, bardzo myślę, że inspirujące również do tego, aby rozwinąć. Pan pozwoli, że przekażemy głos panu profesorowi, dobrze?
Oj, bardzo dziękuję. Dziękuję z całego serca.
Dziękujemy również, panie Zbigniewie. Pozdrawiamy serdecznie pana. Panie profesorze.
No, tak wiele różnych wątków, że nie wiem, do czego realnie się odnieść. Myślę, że jest i kryzys Kościoła, i kryzys społeczeństwa zarazem. Zresztą to jedno od drugiego jest zależne. Natomiast pan wskazał na ten proces materializacji, że święta w istocie są kojarzone tylko z konsumpcją albo z prezentami, czyli zredukowanie jej wymiaru do takich, no, prawda, wręcz bajkowych kwestii. No ale to jest ten, pamiętajmy, że tutaj te ideologie, bo one się przetaczały i zmieniały troszkę w tym nowoczesnym zachodnim świecie, one wszystkie miały ten kontekst materialistyczny, czyli redukowały człowieka do wymiaru tylko i wyłącznie tej perspektywy doczesnej, materialnej. No jeśli tak, no to cóż inaczej to przeżywać, prawda, zjeść i wydalić. No, człowiek dwuotworowy jest tutaj tą wizją na przykład świata kapitalistycznego, globalistycznego. Najlepszy to jest ten, który maksymalnie dużo produkuje i maksymalnie dużo konsumuje. Natomiast perspektywa chrześcijańska jest inna, ta zbawcza jest zupełnie inna. Oczywiście wszystko ma swoją rangę, człowiek jest też istotą cielesną, więc i to przygotowanie potraw i jakiejś żywności jest istotne, ale najważniejsze są te wszystkie przeżycia duchowe. Jeśli tu się proporcje zachowuje, to wszystko jest świetnie. Natomiast też nie jesteśmy aniołami, żeby tylko sprowadzić wszystko do wymiaru duchowego. Natomiast jeśli się proporcje łamie lub w ogóle wyeliminuje czynnik duchowy, to zaczyna być karykatura świąt. Nie, i karykatura, czy nie wiadomo, w końcu ludzie nie wiedzą, dlaczego świętują, no, z jakiego powodu to się takiego wydarzyło. No, świętujemy na przykład rocznicę ślubu, urodziny, prawda, imieniny, no, różne rzeczy, wiemy, z jakiego powodu. Natomiast tutaj nagle świętujemy coś, przygotowujemy się, no, i co to jest, święto żywności, czy no, po prostu zupełny zupełny absurd. To tak jak ksiądz Ryszard Szwas kiedyś parafianom we Włoszech, chcąc już obudzić litanie do świętej żywności, prawda, pokazał po to, żeby się otrzeźwili. To nie, no to niestety, to no jest taki wymiar tych zmagań i tyle.
Bardzo proszę, halo.
Halo, Grzegorz z Warszawy. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Panie profesorze, ja chciałem zapytać, znaczy może nie zapytać, ale powiedzieć coś takiego. Jak my jako chrześcijanie w Polsce, prawda, jak my mamy reagować na wypowiedzi hierarchów kościelnych? No ja stosunkowo teraz niedawno jeden z głównych hierarchów powiedział, że powinniśmy przyjmować uchodźców. Moim zdaniem skromnym jest to, no użyję takiego wojskowego określenia, sabotaż. Jeśli chodzi o katedrę Notre Dame w Paryżu, z tego co wiem, ja tam słyszałem, że tam ma być jakiś cyrk, ale ja również czytałem stosunkowo niedawno na takim prawniczym portalu i stwierdzone było, że to ma być tak zwana świątynia masońska. W związku z tym, jak ja na to patrzę, to ja widzę, to w związku z tym po takiej wiadomości uważam, że cały Kościół na świecie powinien huczeć i walić w dzwony. A tu mamy kompletną ciszę. Również tu z polskiego episkopatu. Moim zdaniem to się wszystko chyli ku upadkowi, niestety. Jeszcze, panie profesorze, nie wiem, czy pan wie, ja oglądam na żywo tą relację. To było w czerwcu w zeszłym roku. No wiemy, że chyba tak, albo koniec maja, albo jakoś tak połowa czerwca. Wtedy mieliśmy wszyscy dużo czasu i oglądałem relację bezpośrednią z Gelsenkirchen. Z Nadrenii, Westfalii chyba, tak? Jak z tego co znam, tą część Niemiec. I co tam było? Tam było wyrokiem sądu administracyjnego, wyższego tam urzędu administracyjnego niemieckiego, stwierdzone, że na terenie prywatnym można coś tam postawić. No, takie jest prawo w Niemczech. No. My narzekamy na nasze. Ale,
panie Grzegorzu, tam... bardzo proszę o konkluzję wypowiedzi.
Już. I proszę państwa, co tam było? Tam była wielka uroczystość, pozamykane ulice i tam był postawiony pomnik Lenina. O, i to idzie w tym kierunku. Tu się pali kościoły, katedra na pewno się sama nie zapaliła. Równolegle tutaj stawia się pomnik wodza sowieckiej rewolucji. No to moim zdaniem to jest bardzo źle i idzie to w złą stronę. To jest taka moja prywatna ocena. No. Także kończę i bardzo dziękuję. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Pozdrawiamy, panie profesorze.
Znaczy, myślę, że w sprawie katedry Notre Dame to bardziej kościół francuski niż polski się powinien powiedzieć, czy się wypowiada. Wiem, że tam też były modlitwy w obronie tej katedry. No, rzeczywiście ona była przedmiotem różnych manipulacji w czasie rewolucji francuskiej. Na przykład tam gdzieś stawiano posąg Istoty Najwyższej czy Bogini Rozumu. No, różne rzeczy się działy za czasów Robespiera. Wiemy, że to jest bardzo takie eksponowane miejsce w Paryżu. No jeśli tam mają być jakieś nie święte warunki, ale jakieś ekologistyczne, no to u nas zmienia się ta świątynia w jakiś rodzaj muzeum, czy raczej pseudomuzeum, no bo niby to ona miałaby upamiętniać. Nie wiem, zobaczymy jak to będzie. Wiadomo, że państwo francuskie zasadniczo tam po ustawie o laicyzacji państwa ma decydujący wpływ co do własności świątyń. Jest to państwo bardzo zateizowane, więc zobaczymy, czym się to zakończy. Co do kwestii uchodźców czy imigrantów, no oczywiście skomplikowana rzecz. Wiadomym jest, że każdy z nas ma swój obowiązek pomagania ludziom słabym, pokrzywdzonym, też uchodźcom. Myślę, że myśmy też wiele zrobili jako Polska, chociażby dla tych, którzy uchodzili z Donbasu, kiedy była wojna tutaj przy granicy. Natomiast to, co się działo przy granicy z Białorusią, wiemy, że to była akcja celowa, inspirowana przez Łukaszenkę i przez Kreml, a nie spontaniczna i celowo nakierowana na destabilizację państwa. Natomiast jeśli mówimy o całym skomplikowanym, bardzo trudnym elemencie migracji różnorakiej i ich przyczyn, no to wiemy, że to są wręcz nie do ogarnięcia kwestie, bo tych ludzi, którzy żyją w biedzie, w świecie jest więcej niż tych, którzy żyją w dostatku, i całe rzesze, miliony chętnie by przemieściły się do krajów, gdzie jest większy dobrobyt. Tylko to z kolei powoduje ogromną destabilizację życia społecznego. Wiemy, co, z czym zaskutkowała polityka Angeli Merkel, polityka otwartych drzwi. Pojawiły się zamachy terrorystyczne. To bezpieczeństwo zostało zagrożone. Więc z polskiej perspektywy ten, mi się wydaje, najlepszy pomysł, odpowiedź na to, było pomaganie na miejscu. I kiedy słyszymy od ludzi, którzy tym się profesjonalnie zajmują, to pomaganie na przykład Syryjczykom na miejscu uratowało wiele istnień ludzkich, czy w szpitalach, czy w innych sytuacjach. Ta pomoc jest najbardziej adekwatna i adresowana celowo. I myślę, że z jednej strony jest odpowiedzialność władz państwowych za bezpieczeństwo granic i tego nikt nie zwolni, tych władz. To było po prostu działanie takie samobójcze. Z drugiej strony jest to chrześcijańskie wołanie o to, by być miłosiernym również w tym wydaniu doczesnym. Ta perspektywa pomagania na miejscu wydaje mi się najbardziej taka, która jest skuteczna, celowa i przecież ratuje też wielu ludzi.
Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Józef z Podlasia. Ja mam takie pytanie do pana profesora, jak pan profesor sądzi, czy prezydent nasz podpisze tą ustawę Lex TVN i w końcu jakiś zapanuje w miarę taki normalny funkcjonowanie tych mediów? To tyle i przechodzę na odbiór. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, panie Józefie. Dziękujemy. Pozdrawiamy, panie profesorze.
No, trudno mi powiedzieć. Nie mam takiej wiedzy. Nawet czy podpiszę, czy nie podpiszę. Jeśli podpiszę, to Discovery chce poradzić z tym problemem. Zarejestrują spółkę córkę w Unii i tu nic się niestety w tej strukturze medialnej wiele w tym względzie nie zmieni. Zresztą pamiętajmy, że jest cały segment tych odbiorców, którzy już wychowali się na tej stacji. Nie wiem, jaka będzie reakcja. Na pewno jest ta presja spotęgowana w tej chwili. No, nie mógłbym odpowiedzieć. Ma trzy wyjścia pan prezydent. Może podpisać, zawetować lub skierować do Trybunału Konstytucyjnego. Wiemy, że jest w tej chwili nie tylko w sensie demonstracji, ale tej presji międzynarodowej skumulowana akcja. Ustawa oczywiście porządkuje, doprecyzowuje pewien taki ład legislacyjny. Przy czym to nie eliminuje czynników na przykład niemieckich czy zachodnich z polskiego rynku medialnego, bo mówimy tutaj o tym, że taki podmiot, który tu operuje, powinien być zarejestrowany w europejskim obszarze gospodarczym, a nie w Polsce. Więc to nie jest tak, żebyśmy też nie mieli złudzeń, że będziemy mieć wtedy na rynku polskim tylko i wyłącznie polskie podmioty medialne.
Bardzo proszę, halo.
Halo.
Tak.
Niech będzie pochwalony z Rosji Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Katarzyna z okolic Wrocławia. Od dłuższego czasu przysłuchuje się audycji i temu, jak też pan profesor odpowiada. No i czasami myślę, że największy problem, może nie problem, ale najbardziej współczuję obecnej młodzieży. Ponieważ najgorzej, jak obserwuje się, kiedy naród wewnętrznie jest podzielony, i to jest chyba takie najbardziej smutne. Ja jestem urodzona w roku 89, nie pamiętam niestety czasu stanu wojennego, niestety, z jednej strony dobrze, że nie żyłam w tych czasach, ale z drugiej strony no gdzieś zawsze człowiek wewnątrz ma takie wspojone i przez Boga wytknięte dążenie do prawdy. I teraz w tych czasach mam wrażenie, że tak dużo jest tych mediów i społecznościowych i różnych stron internetowych i dostępu do różnorakich informacji, że ciężko jest młodzieży uformować dobrze sumienie, żeby oni wiedzieli od samego początku, co jest dobre, a co złe i jakimi rzeczami, jakimi wartościami mają się w życiu kierować. Ponieważ no, w rodzinach jest różnie i cieszę się, że państwo jako rząd też wyszło z inicjatywą, żeby wprowadzać nawet do szkoły takie zajęcia czy lekcje, które będą, mam nadzieję, mówiły o prawdzie historycznej, a nie o różnych naleciałościach z zachodu czy ze wschodu. Dlatego tutaj, no, jak wiadomo, że no, młodzież mówi się, że jest solą ziemi. I czym potem, jak w Biblii było, jest napisane, czym posolić, jeżeli straci smak. Więc tutaj warto by było zadbać o to, żeby uformować u młodzieży sumienie, żeby w przyszłości wiedzieli, czym mają się kierować, bo niestety no, ciężko jest cokolwiek wiedzieć, gdzie jest tak naprawdę prawda, jeżeli tak dużo różnych bodźców wpływa na młodzież, która jest jak gąbka i chłonie tak naprawdę wszystko. I tutaj chciałam też przytoczyć, jak wiele oddał aż najwyższą cenę błogosławiony ksiądz Jerzy Popiełuszko, mówiąc, jak prawda jest ważna, jak warto dążyć i jak trzeba dążyć i walczyć, a nie biernie patrzeć do sprawiedliwości i do prawdy i do miłości, bo to się wszystko razem ze sobą łączy i to jest rola właśnie społeczeństwa, rodziny, no i narodu jako całości, żeby ta młodzież też wiedziała, jakie są podstawy naszej tożsamości, naszej tradycji, naszej wartości, że to wszystko oparte na chrześcijaństwie. A niestety młodzież nasza żyje w takich czasach, gdzie wyśmiewa się z prawdziwych wartości, a pochlebia się temu, co jest obłudą i kłamstwem. I to tak naprawdę, no tutaj by się, wydaje mi się, że trzeba byłoby się skupić, a pan profesor mówi też, że no nie wszyscy możemy skupić się tylko na duchowości, ale musimy też wiedzieć, że no człowiek powstał z dwóch komórek, a z racji tego, że jesteśmy ludźmi wierzącymi, wierzymy w Boga, to wiemy, że stworzył nas z części duchowej i z części materialnej, więc ciało podlega materialnej egzystencji, a
pani
duch
Katarzyno,
duchowej.
Przepraszam, że przerywam, ale ze względu tak? na to, że zostało nam 4 minuty audycji, to też proszę o wyrozumiałość i przekazalibyśmy głos panu profesorowi, dobrze?
Oczywiście, proszę.
Bardzo dziękuję.
Dziękuję za możliwość wypowiedzi. Wszystkiego dobrego i szczęść Boże.
Szczęść Boże, pani Katarzyno. Dziękujemy serdecznie, panie profesorze. Prosimy o odniesienie się do słów pani Katarzyny oraz o słowo podsumowania naszego dzisiejszego spotkania.
Pani Katarzyna nade wszystko skupiła się na młodzieży. Myślę, że młodzież potrzebuje tych świadectwa, takich mocnych charakterów, mocnych autorytetów. Dlatego tak też wiele poświęciliśmy uwagi roli duchowieństwa, odwadze, przyciągania. Zawsze takie postawy prawdziwe, twarde, mocne, one przyciągają. Druga rzecz, na którą pani zwróciła uwagę, to jest kwestia uczenia też młodzieży tej najnowszej historii. Wiemy, jaki spór się w tej chwili roztoczył w kontekście nowego przedmiotu historia i teraźniejszość, a więc nauczania w klasach chociażby licealnych młodzieży najnowszej historii Polski. Ona zwykle była na marginesie ze względu na to, że przed maturą to młodzież nie miała czasu już uczyć się tych najnowszych naszych dziejów. Pojawił się spór i obrona tego komunizmu, że jakoby elektryfikacja, wtedy nastąpiło uprzemysłowienie, tak jakby w Ameryce, gdzie nie było komunizmu, nie było elektryfikacji. No cały szereg takich różnych rzeczy, które przerażają tych, którzy są spadkobiercami w jakimś sensie komunizmu, dziećmi.
tamtego systemu, czy tamtych ludzi, którzy byli przy władzy. Wiadomym jest, że ta znajomość najnowszej historii Polski i umiejętność oceny, co było dobre, a co złe, kto był zdrajcą, a kto był patriotą, to jest rzecz fundamentalna, gdy mówimy o rozumieniu współczesności, bo rzeczywiście ta luka wiedzy ogromnie wprowadza dezorientację. Ten brak wiedzy w fundamentalnej historii, tej najnowszej, wprowadza dezorientację, która później jest wykorzystana i jest to wszystko poddane manipulacji. Drodzy Państwo, święta Bożego Narodzenia tuż, tuż, jutro Wigilia Bożego Narodzenia. To jest moment absolutnie węzłowy, żeby zreflektować, kim w istocie jesteśmy, kim byli nasi rodzice, dziadowie, pradziadowie, prapradziadowie, co nas łączy wszystkich. Oni odeszli, ale przecież też kiedyś byli dziećmi, narodzili się w pewnej kulturze, cywilizacji. Kiedy będziemy śpiewać kolędy, wiemy, kiedy one powstały, każdą można gdzieś przeczytać, kto był autorem. Widzimy, jakie to jest potężne, piękne dziedzictwo, które jest tylko dlatego żywe, że żywy jest Chrystus, który na nowo się rodzi i który zbawił świat. Jeśli w tym kontekście spojrzymy na nasze życie indywidualne i zbiorowe, i to narodowe, to i spojrzymy na to dziedzictwo, któremu wierny był prymas Wyszyński, i będziemy go już modlić się za jego wstawiennictwem, bo już jest na ołtarze wyniesiony, bo już jest błogosławionym. Wydaje się, że warto to zrobić, warto wezwać tę postać. Jeśli to głęboko będziemy przeżywać i nawet w takiej perspektywie, jak mówiliśmy, jeśli nas kiedyś nawet dostanie 1/3, czy nawet 1/4, to wszystko ostatecznie doprowadzi do tego, że Polska się ostanie jako wspólnota kulturowa niezwykle piękna, niezwykle bogata. Bogata tradycją, bogata wiarą, bogata historią. Tego bym sobie i Państwu życzył, abyśmy tak święta przeżyli w takim pogłębionym, takiej pogłębionej atmosferze, też radosnej atmosferze z pełną nadzieją, a mam nadzieję, że ta audycja jakkolwiek może pomoże Państwu w ten sposób to wszystko przeżyć. Niech Pan Bóg błogosławi całej rodzinie Radia Maria. Życzę wszystkiego, co najlepsze.
Mógł zapłać, panie profesorze, za ten czas, za to spotkanie, za te treści, za również zwrócenie uwagi na ten wymiar wartości i także na ten aspekt modlitwy za wstawiennictwem prymasa tysiąclecia, matki Czackiej oraz księdza Machy. Bardzo serdecznie pozdrawiamy, dziękując naszym gościom w ramach dzisiejszego spotkania, dzisiejszych rozmów niedokończonych. Był pan profesor Mieczysław Ryba, historyk, wykładowca Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, wykładowca Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Panie profesorze, Bóg zapłać. Oraz to słowo wdzięczności adresujemy do wszystkich radiosłuchaczy, w pierwszej części także widzów telewizji Trwam, za współtworzenie, za pochylenie się nad tym tematem, który niech będzie pewnego rodzaju takim przyczynkiem do tej wspólnej refleksji nad tym mijającym rokiem. Bardzo serdecznie dziękuję. Na zegarach 23:31. Już za chwilę na naszej antenie audycja Dukin Altun, a po północy będzie z Państwem ojciec Wacław Zyskowski. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.